prosty przykład. Masz przed sobą dwóch agresorów i jak masz się ustawić? W centrum, po twojej, powiedzmy, po ich prawej stronie, czy po ich lewej stronie? Jeżeli jest dwóch agresorów w centrum, słaby pomysł. Starasz się ustawić tak, najczęściej zadawanym ciosem na otwarcie konfrontacji będzie taki prawy cep. Większość osób jest praworęcznych. To jest czysta statystyka. Mhm. Więc staram się stanąć po prawej stronie jednego bliższego agresora, żeby wyłączyć jego prawą rękę i wyłączyć ten prawy cep od drugiego agresora. Właśnie bandyta chwycił go za nogi, wywrócił go. Mój uczeń upadł na ziemię, uderzył głową prawdopodobnie w krawężnik, na chwilę stracił przytomność. Nie wiemy na ile, bo jak się ocknął, to tamten siedział na nim i go tłukł. Nie ma praktycznie możliwości obrony przed nożem.
Będziesz pocięty po prostu, najprawdopodobniej.
Absolutnie. I ten ktoś może być niewprawionym nożownikiem, po prostu jak będzie rozpędzony, to jest masa, to jest nóż, to coś tam czasami robimy, ale właśnie to jest taki przykład, dlaczego dobrze byłoby mieć taką gazetę zwiniętą, gdzieś przygotowaną, bo możesz je do tego użyć i możesz pomóc sobie przetrwać. Jeżeli ty nie masz narzędzia, a ktoś ma narzędzie i on nie myśli o tym, że on przekroczy obronę konieczną, to naprawdę jesteś w dupie. I tu nie ma.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Marcin Michalik, Lipka. Cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Jestem nauczycielem, tak najczęściej o sobie mówię. Zajmuję się nauczaniem bezpieczeństwa. Wszelkich kompetencji związanych z tym, żebyśmy czuli się lepiej, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy w sytuacji kryzysowej byli sobie w stanie poradzić. Mhm. Więc tak naprawdę jestem nauczycielem przedmiotu, który nazywa się bezpieczeństwo.
Okej, czyli ty zajmujesz się nie tylko jakby sztukami walki w samoobronie, tylko jeszcze jakimiś aspektami psychologicznymi pewnie.
Tak, to jest połączone, to jedno wynika z drugim. Ciężko inaczej. Powiedziałbym, że jeżeli dojdzie do aktu fizycznego, to wiele rzeczy, w których nauczam wcześniej, nie zadziałało. Czyli jest to jakaś tam reakcja finalna tak naprawdę.
Okej. Czyli rozumiem, że na początku zajmujesz się w takim razie deeskalacja konfliktu, tak?
Tak, to jest bardzo ładne, mądre słowo. Zajmuję się tym, jak się zachowywać, jak zbudować sobie nawyki w dzisiejszym świecie, w świecie no innym niż ten, który był 2-3 dekady temu z
albo
wielu
innym
powodów.
Niż ten, który był 4-6 miesięcy temu.
Tak, to na pewno. Doświadczył nas COVID bardzo mocno, jeżeli chodzi o reakcje przemocowe. Wojna, kryzys. Tu mamy wszelkie składowe równania, żeby działo się to, co gdzieś tam z spokojnej perspektywy możemy sobie obserwować. Jest duży wzrost zachowań przemocowych.
No, jest duży? Tak, obserwujesz to?
Jest duży. On wynika, to jest jakby dłuższa rozmowa. Może będziemy mieli chwilę o tym też rozmawiać tutaj. Natomiast ja staram się pomóc. Jak się zachować, żeby w ogóle nie doszło do tych sytuacji? Jak analizować to, że mogę stać się ofiarą i jak nie dopuścić do sytuacji agresywnej? Potem w trakcie, kiedy już dochodzi do jakiejś komunikacji, jak przez nią przejść, żeby próbować to deeskalować i w momencie, kiedy to już jest niemożliwe, jak działać?
Okej, ja słuchałem sobie Joko, nie wiem, czy słuchasz jego podcastu. I on opowiadał u siebie, robił taką analizę właśnie na podstawie jakichś artykułów naukowych, gdzie pokazywali, że ludzie, którzy zachowują się w określony sposób, jest większe prawdopodobieństwo, że to właśnie oni zostaną zaatakowani, niż inni ludzie, którzy zachowują się, na przykład są bardziej pewni siebie, albo chodzą troszeczkę szybciej, albo są albo mają inną posturę.
Czyli jest to taka podstawa typowania do ofiary. Tak? Jeżeli jesteśmy mniej pewni siebie, tak to nazwijmy, łatwiej stajemy się ofiarą. No, kto będzie ofiarą? Ktoś, kto ma, sam tego doświadczyłem, 8 miesięcy rękę na tym blaku i gdzieś tam zwija się z bólu po kolejnej fizjoterapii, czysto fizyczne przypadłości, czy ktoś to pewnym sportowym krokiem z torbą z siłowni wychodzi i prosta typologia. Więc faktycznie tak jest. My też przez nasze nawyki bardzo często stajemy się ofiarą, więc jeżeli podróżujemy, gdzieś tam przemieszczamy się w zgarbieni, wpatrzeni w smartfon, a w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej odwracamy od niej wzrok, bo nam się wydaje, że jeszcze bardziej spojrzymy w smartfon i wtedy coś nic nie stanie, no, gdzieś tam wpadamy w ten ciąg nieszczęścia. I tutaj całkowicie się zgadzam, wspieram, że tak to jest. Więc do tego jeszcze dochodzi to, że my społecznie jesteśmy warunkowani na to, że taka pewność siebie jest niewłaściwa. Mamy współpracować, mamy być
ułożeni,
grzeczni. Czasami to nie jest dobre. Kiedyś to jeszcze w latach 2000 w szkoleniach dla korporacji pojawiło się takie modne słowo asertywność, które ja uważam jest tak na dobrą sprawę bardziej pejoratywne społecznie niż pozytywne, ale tu gdzieś tam o to chodzi, o budowanie naszych granic już na poziomie tego, o czym wspomina Joko, czyli nie wiem, przemieszczania się gdzieś tam po ulicy.
Oddawania konkretnych sygnałów tego, tak. jak wyglądasz z odległości.
Te komunikaty są niezwykle istotne.
Czyli załóżmy, jeśli ktoś jest w obliczu jakiejś negatywnej sytuacji i chowa jeszcze bardziej głowę w telefon, to z twojej perspektywy to zawsze prowadzi do, może nie zawsze, wiadomo, że nie da się powiedzieć, ale z reguły to prowadzi jeszcze do gorszych konsekwencji?
Tak uważam, że chodzi o, już wchodzimy teraz już w materię mojej pracy, chodzi o budowanie komunikacji, okej, okay. Wiem, jesteś alfa, okej, okay, ja też. Ustawiamy relacje pół na pół, niekoniecznie wyzywająco, patrząc się w oczy wcale, to nie tędy droga. I w ten sposób daję sygnał, okej, okay, stary, widzę cię, idę dalej, nie jestem łatwy.
Oni też właśnie mówili, że trzeba patrzeć na ludzi i że, tak. to jest niesamowite.
Ale pamiętajmy, że nie wszędzie, bo podczas jednych z pobierania moich nauk, bo tak się złożyło, że mniej ponad 20 lat udaje mi się jeździć po świecie i się uczyć od bardzo fajnych instruktorów, bardzo dobrych ekspertów.
Czytałem.
I będąc na przykład w Moskwie, miałem absolutny zakaz, jadąc metrem, patrzenia się w oczy osobom o ciemniejszej karnacji. Bo te osoby często pochodzące z Uralu, w ich kodzie to jest wyzwanie. Więc tutaj też trzeba gdzieś tam pamiętać, że gdzieś, gdzie jesteśmy, to też warunkuje naszą reakcję, bo jeżeli powiem ci na przykład, że jeżeli ktoś cię złapie za rękę, musisz jak najszybciej się pozbyć tego uchwytu i zbudować swoją strefę bezpieczną, a wyobraź sobie, że gdzieś jesteś na Bliskim Wschodzie, na bazarze, gdzie jest normalne, że każdy cię nagabuje, chwyta za rękę, a ty będziesz tam sobie kung fu robił. No, o tym też musimy pamiętać.
Moi znajomi byli na zawodach na rolkach. Opowiadałem ci wcześniej, że jeździłem na rolkach w Kijowie i w Kijowie też im mówili, że nie mogą patrzeć ludziom w oczy, że to jest wyzwanie. Czyli wychodzi na to, że to na wschodzie głównie tak jest.
Tak, no pewne narodowości też, szczególnie jakby takie klanowe, mające bardzo silny kodeks, a sporo też je mamy już w Polsce, no, trzeba po prostu pamiętać, że grupy kultury, nie jesteśmy tacy sami, szanujmy to po prostu.
To jest bardzo ciekawe. Powiedziałeś, że miałeś sytuację, że chodziłeś z temblakiem i ktoś cię zaatakował.
Nie, to był uraz treningowy, bardzo, bardzo niefajny, ja dlatego to też zmieniło mnie trochę jako trenera, zacząłem bardzo selekcjonować uczniów i całe szczęście, że to stało się mnie, ktoś po prostu podczas spokojnego technicznego drilla bardzo przesadził. Ja miałem pełną dyslokację ręki w łokciu, wiele miesięcy rehabilitacji. Całe szczęście, że to spotkało mnie, a nie kogoś z osób, które nauczam. No bo to była taka kontuzja z tych głupich, że ktoś po prostu...
Ktoś przesadził.
Przesadził, nie odnalazł się. A duża waga spowodowała to, że ręki nie było.
Czy on się charakteryzował czymś? Jakby domyślałeś się, że może coś takiego się wydarzyć?
Szczerze mówiąc, nie, dlatego że to był funkcjonariusz i to takiej jednostki grupy specjalnej, który gdzieś tam nie trzymał ciśnienia podczas totalnie zabawowych, zadaniowych takich touch sparingów i nagle się odpalił. To w ogóle nie, tutaj zawiodłem całkowicie, tylko to też jest inaczej. Pamiętajmy, że jeżeli trenujemy razem, to mamy trochę inne pole zaufania, wiesz, bo ćwiczysz jiu-jitsu, więc ciężko, gdybyś miał walczyć każdą walkę sparingową jak na zawodach, na śmierć i życie, to byłoby bez sensu.
Tak, ale jako początkujący chyba i tak trochę przesadzam, bo mam sporo kontuzji i jestem turbo bolały po tych treningach.
No, to wiesz, skąd się to bierze. Czasami po prostu warto unikać sparingów z kimś, bo on ci więcej może zagrozić niż dać, więc po co?
I nauczyłem się nowej rzeczy, bo na początku wychodziłem z założenia, jak chodziłem na jiu-jitsu, że przychodzi gościu, nieważne jak wygląda, czy jest ogromny, czy jest mały. Myślałem sobie, jak ktoś mnie taki zaatakuje na ulicy, to muszę umieć z nim walczyć, więc brałem każdego. Ale to nie jest dobre, bo nie walczę na ulicy codziennie z kimś ogromnym, a z tymi ogromnymi ludźmi, jak trenowałem, to mnie zajeżdżało to kompletnie na tych treningach.
Tak, tak. Dobry partner, dobór partnerów to też rola trenera w tym oczywiście. No ale to pamiętajmy, mówimy często w samoobronie, jest taki trochę frazes, jak trenujesz, tak reagujesz. Nie do końca. Trening jest inną przestrzenią, jest inne obciążenia. Wiesz, na treningu, to trochę z mojej beczki, nie wiem, jak wciśniesz mi palce w tchawicę, będzie mnie bolało na treningu. W sytuacji realnej, kiedy będę już wprowadzony na czystej adrenalinie w złość i robię to samo na treningu, wciskaj mi, jak bardzo chcesz głęboko te palce. To jakby trening, a rzeczywistość, trzeba pamiętać, że są spore różnice.
Adrenalina jest dużo wyższa.
Oczywiście.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Może wróćmy trochę do początku. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle zaangażowałeś się w samoobronę?
Zaczynałem od dziecka. To taka historia, pewnie tutaj powtórzę za moim przyjacielem Kamilem, który był twoim gościem.
Mhm. Pozdrawiamy Kamila.
Tak, absolutnie. Zaczynałem tak jak w tamtych latach od dostępnych sztuk walki, a wiele ich nie było. Więc jakieś kung fu, karate, takie bardzo, bardzo tradycyjne jeszcze metody. Bo to było dla mnie dostępne. I tak ja wzrastałem dosyć szybko, jeszcze miałem tradycje zapaśnicze, tata był zapaśnikiem, chociaż w tamtych czasach, czego żałuję dzisiaj jako dziecko, nie doceniałem tak bardzo zapasów, jak doceniam je od wielu lat. Mhm. Więc raczej uciekałem od tych zapasów, bo bardziej chciałem być jak Bruce Lee, czyli trzeba było tam krzyczeć, kopać i skakać.
Wtedy ten parter nie był taki modny, nie?
No, w ogóle nikt nie miał pojęcia, że to jest tak potrzebne. I to trwało wiele lat, to było taką moją solidną pasją. Ja dosyć szybko sobie wymyśliłem, że chcę być instruktorem, trenerem. Mhm. I to jest ciekawe dla mnie, to było w czasach, kiedy nie było zawodowych trenerów.
Szybko sobie to wymyśliłeś, czyli ile lat?
Ja myślę, że byłem takim jeszcze nastolatkiem, już wiedziałem, że chcę, że to ta część bycia instruktorem najbardziej mnie w tym pociąga. Mhm. To jest to.
Bo miałeś pewnie też jakąś drogę zawodniczą na przykład.
Bardzo delikatną. Jakieś takie miałem występy pojedyncze. Robiłem to tak bardziej z tego tytułu, że chciałem się sprawdzić, ale nie miałem takiego flow, wiesz, na zdobywanie świata. Trochę tak jak Kamil, który jest mega utytułowanym zawodnikiem.
Ale nie chcę o tym mówić.
Tak. A mnie to... To straszne. A mnie to właśnie nie pociągało, bo jak gdybym miał takie tytuły jak Kamil, to tylko o tym byśmy rozmawiali. A jakoś to mijało się, szczególnie miałem dosyć szybko takie pierwsze doświadczenie z instruktorem już świętej pamięci, który był taką pierwszą osobą, która pokazała mi realne sztuki walki. I to był Piotr Święcki, taka trochę znana w tamtych czasach w Warszawie legenda, bo to był taki biok, fighter. Mhm. Jednocześnie jakieś jeszcze miał powiązania z grupą Wołomińską.
Czyli takie kryminalne klimaty.
Kryminalne klimaty. Zresztą zginął tutaj w tej strzelnicy, w strzelnie w Gamie. Ale dla nas był po prostu dobrym trenerem i takimi dzieciakami i osiedlowymi się po prostu zajął. Mhm. Jakiś miał dosyć solidny pierwiastek dobra, ale zajmował się z nami, pokazując nam takie właśnie... Pierwszy raz zobaczyłem, że można coś łączyć. Tak? On był... I to też jest dyskusja, bo pamiętaj, że teraz sztuki walki bardzo często, ja jestem oryginalny, nie, to moje kung fu jest bardziej kung fu niż twoje kung fu.
Tak, jest zawsze ta dyskusja, która sztuka walki jest najlepsza.
Ja nie wchodzę w temat, on nam się przedstawiał jako wtedy instruktor Jeet Kune Do, czyli systemu, który stworzył Bruce Lee. Wiem, że dużo wyjeżdżał, wiem, że dużo się uczył i takiego go zapamiętuję. I faktycznie tego nas uczył i uczył nas wtedy już bardzo kontaktowo łączenia tego wszystkiego. I to była taka pierwsza dla mnie odkrycie na to, coś, co dzisiaj się nazywa MMA.
Czyli jak powiedziałeś, że realne sztuki walki, to mówisz o tym, że to było właśnie już takie trochę łączenie.
To było takie łączenie i to były, wiesz, takie grochowskie głupoty, tak? Bo ja się wychowałem na Grochowie, kurczak mieszkał na Grochowie, mieliśmy pub, zresztą tych, którzy może to pamiętają z tamtych czasach, pub Baron, gdzie myśmy się tam spotykali, no jak się pojawił ktoś obcy, to były soluwy, więc to było tak, że trening mieszał się z życiem, dużymi ilościami wódki.
Dużo miałeś solów w tamtym barze?
Wiesz co, wtedy to było o tyle zabawne, że to była część imprezy, tak?
No musiałeś... A ile miałeś lat wtedy?
17 i więcej. Okay, tak? I tak zacząłem wzrastać właśnie w takiej atmosferze. I tak nie do końca to rozumiałem, ale nie będę tu oszukiwał, że byłem mnichem, a też nie byłem żadnym bedbojem. Po prostu byłem młodym dzieciakiem, który jak patrzył na tych, wiesz, bandytów w Mercedesach, którzy odnieśli sukces, mnie nawet nie ciągnęło, żeby być, ale samo przebywanie w ich towarzystwie, wiesz, jak oni szli ulicą, a wszyscy się rozchodzili na strony, to było wow dla dzieciaka. No, po prostu.
Imponowało ci.
Oczywiście. Mhm. A do tego szły naprawdę super treningi, niekomercyjne w grupie, a jeżeli jeszcze jak przychodził jakiś z jego kolegów i się okazało, że na sparingu udało ci się tam coś mu zrobić albo wklepać, no to już się czułeś niezniszczalny wtedy.
Jeszcze ciekawe mnie te solówki. Wygrywałeś wszystkie, czy...
Nie, absolutnie. To jakby jestem ostatnią osobą, która coś takiego buduje. Zdarzało mi się dostać i zdarzało mi się zresztą dostać... Na przykład dwukrotnie od kogoś, bo się myślałem, że minie miesiąc, jak na filmach się jeszcze raz sprawdzę, jeszcze raz dostałem, więc to szybka lekcja takiej pokory. Ale w tamtych czasach nieistotne było, żeby wygrać. Istotne było, żeby się po prostu tłuc. Nie? To takie ja trochę też, było.
Ja też wychodziłem z takiego założenia. Jak chodziłem do gimnazjum, to pamiętam, że byłem takim dzieciakiem, że była taka ekipa właśnie trochę takich patusów u mnie w szkole. I z pierwszym gościem biłem się tak, a po prostu stwierdziliśmy, że się będziemy bili, to się poszliśmy bić. Z drugim gościem biłem się, że przyszli do mnie i powiedzieli, ej, dawaj, bij się z tym typem. A ja mówię, okej, wstałem z ławki i poszedłem się z nim bić. Ale w końcu to się skończyło dla mnie bardzo źle, więc miałem, nazwijmy to kontuzją, więc moja przygoda z biciem się skończyła i dzięki Bogu wszystko z mojej winy, także... Dlatego cię pytam, czy dostawałeś też, no bo mówisz, że dla ciebie to było ważne, żeby się bić, a pytanie, kiedy to się kończy i kiedy coś się stanie komuś.
W takim środowisku naładowanym testosteronem, takim głupim testosteronem trochę lat 90. wtedy, to nie myślałeś jeszcze o konsekwencjach. Pamiętaj, to były inne czasy, tak? Dzisiaj mamy sytuację przemocową, ona jest nagrana w KAM monitoringu miejskim, nagrana jest przez 3 komórki. Spójrzmy na rok temu Arkadię i tę taką słynną...
Z nożem ktoś tam
wiek. Tak. To było z kilku nagrań do analizy. Ja nawet nie musiałem docierać do analiz kamer ochrony, bo wystarczyło otworzyć Facebooka. Mhm. Więc mamy trochę inną rzeczywistość i to jest też inaczej. Mhm. Bo wierzę w to, że miałem możliwość jeszcze dotknięcia takich honorowych bujek. Gdzie dostałeś i szanowałeś to. I nie było przekroczenia pewnej granicy. Pamiętam jeszcze te czasy. Tak? Dzisiaj to tak jest, to bardziej nie widzę... Znaczy inaczej, ja też nie chcę tutaj budować, bo mi się nie zdarzają bójki. No wiesz, mam ponad 40 lat.
Już dawno, to już stare czasy.
Tak,
ale
tak.
Rozmawiamy o początkach.
Tak, ale to wtedy ta honorowość i to takie dżentelmeństwo mimo jakiejś agresji było wyraźne wśród nas. I to było fajne.
Mm-hmm. I w jakim okresie skończyłeś bójki na ulicy? Bo pewnie był taki okres, że stwierdziłeś...
To tak, że tego było tak naprawdę więcej, no to był wpływ właśnie tutaj Piotra, świętej pamięci. A potem tak się złożyło, że szukałem dochodów i dosyć w młodym wieku udało mi się zostać bramkarzem. W międzyczasie już wtedy jednocześnie zająłem się Krav Maga, która się pojawiła w Polsce. I nastąpił taka wolta w moim życiu od panów w czarnych Mercedesach, dużo bliżej od razu służb mundurowych, dlatego że ekipa bramkarska, w której pracowałem, była typowo policyjna. Krav Maga to było policyjne, wojskowy system, gdzie było bardzo dużo, dużo świetnych funkcjonariuszy, więc... U mnie tak naprawdę to był tylko popęd, tak? To nie była ciągota do przestępstw, tylko popęd do właśnie takich działań. Jak zobaczyłem, że w sumie to jest bardzo podobny świat, ale lubią go ludzie, którzy są po innej stronie barykady, mówię, wow, no jest fajnie.
Właśnie to mnie zastanawia, jak trafiłeś na bramkę, która była policyjna? Bramka to chyba też jest zawsze taka trochę bardziej z tej drugiej strony barykady.
Wiesz co, trafiłem przez swoje treningi, tak, bo to już był moment, gdzie interesowałem się boksem i zapasami, bo już tam miałem tych 19 i więcej lat I znałem po prostu świetnych ludzi. I to jest też w ogóle zabawne. Przy tej okazji pozdrawiam, bo tu mieliśmy naprawdę genialną bramkę. Ja miałem możliwość pracować razem z trenerem Janka Błachowicza, z Joczem, Robertem Złotkowskim. Więc to była bramka, słuchaj. No myśmy mieli tam naprawdę sportowo niezwykłych ludzi. Więc tak po prostu treningowo był dobór ekipy i udało mi się z takimi ludźmi pracować i dzięki temu też trenować, tak? Bo pierwsze szlify w ogóle budowanie tego, czym jest MMA, to robiłem razem z Joczem, jak on też jeszcze do końca nie wiedział, czym jest MMA. Był po prostu świetnym, genialnym judoką i bramkarzem. Więc cięgi od niego miałem okazję zbierać solidne. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie.
Okej. To jest ciekawe, miałeś skład na bramce w takim razie.
Bardzo.
Jestem ciekawy, jak wyglądały wasze jakieś...
To był czas, kiedy technika interwencji to był lewy high kick. Takie były czasy.
Naprawdę?
Było kilku takich mistrzów kickboxingu, którym się czasami to myliło, ale mówię, spójrz na lata. To były inne lata, inny romantyzm był i też to wyglądało inaczej, gdzie no były jakieś tam różne grupy, które próbowały gdzieś tam zdominować, przejąć i trzeba było się pokazać, ale ekipa była naprawdę zacna i to będzie to moje wspomnienie na tym bujanym fotelu, gdzie ta łezka będzie mi leciała, jak będę wspominał tych ludzi i tamte gdzieś tam piękny czas razem.
Ja jak słyszę o takich sytuacjach, we Wrocławiu był, ja jeszcze jestem z Wrocławia, Pasaż Niepolda. I tam jak się wchodziło na ten Pasaż Niepolda, to tak jak ktoś się bił, bo tam było mnóstwo, taki pasaż i tam było mnóstwo osób i tam się z reguły ktoś bił po prostu, jak się przechodziło. Ja się zawsze zastanawiałem, chodniki, jakieś wystające rzeczy i wy jak na bramce, jak zaczynaliście z lewego high kicka, albo nie ty, ale ktoś, to nie zdarzyła wam się jakaś dziwna sytuacja?
Tak, zdarzały się przesady, tak to nazwijmy, no ale to był tamten czas, tak? Ja myślę, że mnie się udało pracować i zrobić jakiś tam dobre wrażenie na pracodawcach, bo od samego początku miałem skłonności do rozmowy, do uspokajania, do selekcjonowania. Nie było w tamtych czasach selekcjonerów, pamiętaj. Mhm. Nie było w ogóle takiego czegoś. To bramkarze byli za to odpowiedzialni, więc udało mi się też gdzieś tak... My zawsze mówili, że nie wpuszczamy kogoś, żeby się nie pocić. Więc po co było się potem stresować? To można było na odpowiednim momencie obserwacją tą sytuację właśnie deeskalować. Mhm. Więc to była taka, nie kryję, moja mocna strona. Zresztą wśród takich mistrzów walki to też taki gdzieś tam był skill chyba mój przez jakiś czas, że więcej mi się udawało rozmawiać i na poziomie jeszcze miękkim to rozwiązywać. Zresztą tak uważam, że to powinno wyglądać. Wiesz, to jest moje zdanie, po iluś tam latach stania na bramkach mam prawo się wypowiadać. Bramkarz to nie jest osoba, która ma cię pobić. On ma o ciebie zadbać. Ty przychodzisz do lokalu i masz prawo spożyć alkohol. Powiem więcej, masz prawo go nadużyć i ty masz prawo się źle zachowywać. Mhm. A jego obowiązkiem jest zadbać o twoje bezpieczeństwo także.
Okej. To jest ciekawa perspektywa na bramkarza, której nigdy nie słyszałem.
Tak, to walczmy o taki hashtag gdzieś tam, żeby tak to szło w tą stronę.
Okej. Więc mówisz, że z tej bramki wszedłeś w Krav Magę. I co się działo?
To się działo, wiesz, to jednocześnie. Ja miałem to szczęście, że bardzo, jakby byłem pierwszym pokoleniem instruktorów Krav Maga i znowu tam trafiłem na świetnych ludzi, którzy dzisiaj też jakimś tam są ekspertami, bo nasze pokolenie to zaczynało. I wtedy Krav Maga mylono z capoeirą, jeszcze nie wiedzieli, co to w ogóle jest. Ludzie, i ona, zobacz, jak przez 20 lat marketingu, jaka zrobiła się solidna marka z tego wszystkiego.
Ja to znam jako jakąś sztukę walki od izraelskich służb specjalnych. Czy to jest prawda?
No teraz musielibyśmy bardzo wejść mocną dyskusję. Nie do końca tak jest, bo w Izraelu, gdzie miałem okazję i mieszkać i uczyć się, są świetne sztuki walki na świetnym poziomie, ale nie do końca tam Krav Maga dominuje w szkoleniu. I są takie osoby bardzo znane w Izraelu jak Denis Hanover, jak Gadi Skornik, którzy w ogóle wyszli z innego pułapu szkolenia. Na przykład Denis Hanover, o którym jest program na Discovery, gdzie też się nadużywa mówić. Nigdy nie robił Krav Maga, był przyjacielem twórcy Krav Maga, ale był pierwszym Izraelczykiem, który nauczał w Izraelu karate kyokushin i judo jednocześnie.
Okej, czyli takie połączenie.
Więc to takie, można powiedzieć, było też MMA. Ale Krav Maga stała się takim łączącym słowem na wszystko, co jest z Izraela. No i ja też dzięki temu wielu osób poznałem, uczyłem się i dobrych, i złych rzeczy, i gdzieś tam gdzieś to był na pewno ważny przystanek, bo 20-letni w moim życiu, przez praktycznie 20 lat byłem nauczycielem Krav Maga.
Mhm. Ale powiedziałeś, że w pewnym momencie stwierdziłeś, że ta Krav Maga ma jakieś ograniczenia, bo słuchałem jednego wywiadu z tobą i chyba tak to określiłeś, że zauważyłeś, że dochodzisz jakby do jakiejś granicy.
Nie nazwałbym chyba tego dzisiaj ograniczeniami, ale nazwałbym to brakiem jednolitego rozwoju takiej myśli. Dzisiaj to się po prostu stało hasło. Jeden i drugi instruktor zakłada koszulkę z hebrajskimi napisami i naucza Krav Maga. Nie ma takiego jednolitego programu i ciężko dzisiaj mówić, czym tak naprawdę jest Krav Maga.
A jakbyś miał powiedzieć swoimi słowami, czym jest Krav Maga?
Krav Maga to przetrwanie, tak? To coś, co po izraelsku nazywa się też hisardut, czyli właśnie przetrwanie. Natomiast ja się obawiam, że to poszło w stronę łączenia MMA i brudnych sztuczek.
To tak rozumiem.
Nie chciałbym obrazić moich kolegów, instruktorów Krav Maga, którzy często robią świetną robotę, dlatego że sami są zajebiści i sami tworzą programy.
Mhm.
Ale w dużej mierze mam wrażenie, że to poszło. I teraz z moich czysto doświadczeń, jeżeli mogę robić średnie MMA plus brudne sztuczki, to wolę robić dobre MMA bez brudnych sztuczek. I to nie jest tak, gdzie wmawia się ludziom, że nie wiem, kopniesz w strefę kroku, palce w oczy i to rozwiąże problem przemocowy. Jeżeli nie masz backgroundu ogólnie w ruchu, to nie sądzę, że będzie w tym taki sukces.
A tchawica?
Do tego trzeba dotrzeć. To zależy, w jakiej fazie dojdzie do kontaktu. Mhm. Czy uda ci się uderzyć pierwszemu? Okej. Okay. Czy ten ktoś już zaczyna się ruszać? Zobacz, bokserowi ciężko jest trafić w brodę, bo jest cały czas ruch. A ćwiczy to. Ćwiczy to, jest wyspecjalizowany w trafianiu w brodę. Więc po pierwsze, ta precyzja jest dużo trudniejsza, kiedy już dochodzi do takich działań przemocowych. Więc ja na pierwszym miejscu stawiam po prostu ten taki fundament i dopiero potem coś dodajemy. A jeżeli wmawia się to często widać po uczniach takich YouTube'owych Krav Maga, że dosyć słabo się ruszają, słabo boksują, słabo kopią, ale gdzieś tam wrzucają takie gwałtowne, eksplozywne ruchy, brudne. Nie do końca wierzę w sukces takich działań.
A miałeś kiedyś okazję oglądać gościa, który, chociaż chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale i tak je zadam. Czy miałeś okazję oglądać gościa, który próbował Krav Magę na gościu, który trenuje MMA?
Wiesz co, no, tak na dobrą sprawę możemy spojrzeć na początki UFC, że tam było takie konfrontacje. Mhm. Był świetny zawodnik Moti Horenstein, który właśnie nie reprezentował Krav Maga, a reprezentował Hisardut. Jest uczniem Denisa Hanovera i całkiem do dzisiaj jest instruktorem Krav Maga w Stanach. I to były takie ciekawe wtedy konfrontacje.
Ale to jest chyba bez sensu pytanie, bo w treningu nie możesz komuś wsadzić palców w oczy.
W tamte czasy, to popraw mnie, ale wtedy w UFC w tych pierwszych 5 edycjach można było bardzo wiele robić rzeczy.
Bardzo wiele, ale tak. Palców w oczy to myślę, że nie, i tak nie można nie było.
Ale no, tak czy tak, brudna sztuczka to za mało, po prostu. Taka droga na skróty jest bardzo, bardzo trudna.
Joko mówił, że on jak był w wojsku, ostatnio to słyszałem, że miał kilka sytuacji, kiedy ktoś próbował mu zrobić kciukami wybić oczy i mówi, że to nie...
On jest czarnym pasem jiu-jitsu, więc no pamiętajmy też... No ja miałem taką sytuację w początkach jiu-jitsu brazylijskiego, które gdzieś tam niestety nie do końca jest moją codziennością, ale mam nadzieję do tego chociażby dzięki, znowu wspomnę, Kamila wrócić, bo jest świetnym nauczycielem. I miałem taką sytuację na jednym z pierwszych obozów w Ustce organizowanym przez Karola Matuszczaka, kiedy przyjechał do Polski Roy Harris. To był taki chyba pierwszy czarny pas, który odwiedzał Polskę.
Roy Harris, czarny pas jiu-jitsu.
Jiu-jitsu, Jeet Kune Do, instruktor jednostek specjalnych. No jak usłyszał, że jestem młodym instruktorem Krav Maga, chodź.
Sprawdźmy się.
Powiem, i mogłem robić wszystko. Mogłem go gryźć, kopać, szczypać. Sorry, nawet nie wiedziałem, że mogę tak szybko klepać. Ale ktoś powie, że ja byłem słaby. No, to zawsze możemy takie dyskusje, wiesz, kto jest lepszy, Mike Tyson czy Royce Gracie. No, można gadać, wiesz, wiele. No, on chyba najbardziej mi wbił do głowy, że muszę mieć dobre jiu-jitsu, czy średnie jiu-jitsu, żeby mieć świadomość. Bo naprawdę pozwolił sobie na kilka minut zabawy ze mną, gdzie...
A zaczynaliście z góry czy z parteru?
Zaczynaliśmy z parteru, to
okay,
prawda.
To troszeczkę inaczej, to... ale pewnie i tak by był szybkiego Dalbelega, by ci zrobił.
No, oczywiście.
No, to jest ciekawe.
No wiesz, to jest tak, że jak mówisz o Dalbelegu, musisz go znać, musisz go rozumieć procedurę, chociażby jak to ćwiczysz, to wiesz, że ten ktoś, kto ci wchodzi w nogi, się nie zatrzyma, tylko będzie presją cię wywracał. Więc na przykład uderzenie z łokciem z góry w plecy, czyli klasyczny numer samoobrony, jest niemożliwy do zrobienia na zawodniku MMA, bo on cię wywróci.
I nie zdążysz nawet.
Więc po co to ćwiczyć? Ale jeżeli nie ćwiczysz bazy, nie masz fundamentu, to tego nie wiesz i będziesz przez 20 lat ćwiczył łokieć z góry, a potem się zdziwisz sytuacji realnej. Jakby to jest moje myślenie, że no, trzeba to poszerzać.
Trochę odbiegnę od tematu, ale wspomniałeś sytuację realną i zastanawiam się, skąd bierzecie scenariusze, na które później się przygotowujecie. Czyli, bo teraz jeśli mówimy o walce wręcz na ulicy, to scenariusz może być dosłownie każdy. Może być i z cegłówką, i z nożem. I teraz pytanie, jak trenujesz ludzi, to jakie założenia przyjmujesz?
To mówisz już o narzędziach, a takie jakby realizacja scenariuszy jest, powiem szczerze, przyznam się, jeszcze głębsza. Czyli analizujemy dokładnie sytuację. Jedna z śmiesznych sytuacji, którą robiliśmy, która dotyczy Centrum Koneser i teatru, który tutaj jest plenerowego. Jeden z moich uczniów był gościem w spektaklu i przyszedł z żoną, z którą to jest dosyć istotne, przed wyjściem, jak to często bywa, w temperaturze związku jeszcze się pokłócił. Co jest istotne też dla tej historii. Spotykają się znajomymi, zajmują sobie stolik, pojawia się butelka wina, ale przed nimi ktoś nagle staje i im zasłania. No więc ten mój uczeń wstaje i bardzo grzecznie prosi u pana, żeby się przesunął, żeby im nie zasłaniał widoku. Jest to niezwykle inteligentny i z niezwykłą kindersztubą pan. Zadziałało. Ale za chwilę ten człowiek znowu wraca. No i co słyszy? Przecież trenujesz. On nam psuje wieczór, słyszy od żony, że ona mówi, zrób coś z tym. Frustracja narasta. Wieczór jest pełen frustracji. Pamiętajmy o tym, że wiesz, w sytuacjach prawdziwych nie ma dobrego, często i złego, białego i czarnego. To my sami często je powodujemy. To my je eskalujemy naszym zachowaniem. Więc bardzo się powstrzymuję, żeby nie użyć imienia.
Więc, jak użyjesz, to wytniemy spokojnie.
Tak, więc wstaje z krzesła, podchodzi. Masz jakiś problem? W życiu bym nie powiedział, że tak to, że on jest w ogóle w stanie coś takiego powiedzieć.
Ale alkohol, kłótnia.
No właśnie.
Sytuacja.
I analizujemy takie sytuacje, jak co dalej, co zrobić. To akurat się świetnie skończyło, bo ten facet stuknął się w czoło i odszedł. Ale mogła zakończyć się różnie. Mogła zakończyć się bójką w miejscu publicznym.
Mógł mieć nóż.
Prawda? Więc dokładnie taką sytuację potem bierzemy na warsztat i w naszych gdzieś tam tygodniowych treningach w Warszawie i w treningach, które gdzieś tam w szkoleniach prowadzę, analizujemy takie case study. Dokładnie sobie gdzieś tam przez to przechodzimy, bo to rozłożenie temperatury konfliktu też jest bardzo ważne. No wiesz, wyobraź sobie, że ktoś ci zajeżdża drogę, ale to ty przed chwilą byłeś niebezpieczny. I wychodzi do ciebie i na ciebie ubliża. I klnie na ciebie strasznie. A jeszcze z tyłu siedzi dziecko w samochodzie, o którą się wystraszył, że ty zrobisz krzywdę. Inna sytuacja, prawda? Inna temperatura. I nie możemy powiedzieć, że każdą możemy rozwiązać dokładnie tak samo.
Okej, okay, więc jeśli weźmiemy sobie na przykład te dwie sytuacje, to jaki jest twój pierwszy krok do takich dwóch sytuacji? Na czym się trzeba skupić?
Pierwszym czynnikiem, którego uczę, na który mam wpływ i mogę zarządzać, to dystans. Bo to słynne proszę się uspokoić, uspokój się. Przynosi odwrotny efekt.
Dystans nie fizyczny, tylko psychiczny.
Fizyczny. Fizyczny dystans jest jedyną, na co mam wpływ. Jeżeli idziesz na mnie, bo chcesz mnie pobić, chcesz mi, nie wiem, dać klapsa po prostu, albo chcesz mi ukraść zegarek, bez względu na to, co tobą kieruję, ja mogę zarządzać tylko jedną rzeczą, dystansem. I teraz...
Czyli sugerujesz też, żeby uciekać?
To jest dobre. Wiele szkół sugeruje, żeby uciekać. A ja zawsze się pytam takiej osoby, która mówi o uciekaniu. Jak szybko biegniesz kilometr? Jak szybko z nadwagą, którą masz, a często pytają osoby nadwagą, przebiegniesz ten kilometr, kiedy się potkniesz dwa razy po drodze i ktoś cię biegnie goni z nożem?
Ale żeby ktoś cię zaczął gonić, jeśli zaczniesz uciekać, to musi być niezły psycholog.
To też musimy mieć w głowie. Więc jak ucieczka, oddalenie się z miejsca niebezpiecznego, zanim widzimy grupę, to takie klasyczne, która może stanowić dla nas zagrożenie, przejdźmy drugą stroną. Oddaliliśmy się. Super. Ale jeżeli dochodzi do potencjalnej sytuacji, wchodzimy w komunikację, która zmienia się niezwykle dynamicznie i wiesz, odległość 2-3 metrów pokonujesz bardzo szybko, żeby komuś zrobić krzywdę, to tam ucieczka może być tym, co my sobie powiemy, ja nie będę ćwiczył samoobrony, bo ja ucieknę. Halo?
Lepiej, żebyś był sprinterem.
No właśnie, nagle się okazuje, że kolano ci się odezwie podczas takiej ucieczki, bo źle staniesz, a w stresie pewnie źle staniesz. Więc jeżeli nie ćwiczysz biegania i to biegania w stresie, to nie.
Plus dochodzi sytuacja, gdzie nie zawsze jest gdzie uciec w odpowiednim czasie.
Absolutnie. I środki komunikacji są takim przykładem.
Tak, ja miałem taką sytuację, że jechałem sobie pociągiem i właśnie wsiadły jakieś patusy i słuchały głośno muzyki. Ja wtedy jeszcze nic nie trenowałem, ale dalej pewnie nic bym nie zrobił, bo nie wiedziałbym, jak się zachować w takiej sytuacji. Wsiada ci banda patusów, słuchałem głośno muzyki, zachowałem się jak debile. I mnie takie rzeczy strasznie drażnią, ale z drugiej strony co masz zrobić? Nie zaatakujesz bandy patusów, nie zwrócisz im uwagi, bo oni ciebie zaatakują. Przesiądź się do innego wagonu, nie masz jak i co w takiej sytuacji?
No wiesz co, odpowiem ci historią, którą przerabiałem bardzo często współpracując z Centrum Praw Kobiet i analizując wiele przypadków przemocy seksualnej. Mhm. Wiele z nich miało miejsce w miejscach publicznych.
Okej.
Okay. I pamiętajmy też, że przemoc seksualna to jakby, najwyżej to wytniesz, co powiem, to nie jest tylko gwałt z penetracją. Mhm. Kobieta czuje przemoc seksualną niekoniecznie przy takim twardym rozumieniu. Mhm. I jedzie tramwajem. I wsiada grupa, jak to nazwać, patusów. I ona to widzi. Dlaczego nie wysiądzie od razu, kiedy masz poczucie? Masz szósty zmysł, który ci krzyczy, halo, będzie coś złego, ci ludzie, nieważne, wiesz, nie każdy łysy wytatuowany jest bandziorem. Ale gdzie jest? Mój szósty zmysł mi podpowiada, wysiądź, poczekaj 10-20 minut, pojedziesz następnym tramwajem. Mhm. Nie, jedziesz dalej. I okay, to jest rozwiązanie. Pytanie, czy warto jest z tymi patusami wchodzić w takie negocjacje? Jeżeli jest kilku pijanych, naćpanych, to masz gotową receptę na to, że będą chcieli ci wklepać. Mhm. Więc po co się w to pchać? Możesz wysiąść, jeżeli nie dzieje się nic złego, w sensie nikt nie robi fizycznie komuś krzywdy, to nie reaguj. Jak dzieje się też komuś fizyczna krzywda, to zastanów się, jak też możesz reagować, bo nie zawsze to, że ty się staniesz ofiarą, komukolwiek pomoże. Mhm. I to są takie przykre rzeczy, do których trzeba zrozumieć, że nie zarządza nami nasze ego.
Tak, ja myślę, że przez to też, że nie mam jakiejś super umiejętności walki, to myślę, że przez to też właśnie moje ego działa tak, że ja czuję, że ja powinienem zareagować, bo powinienem tutaj być twardym facetem. I to jest strasznie głupie.
Wiesz co, Przemku, to jest tak, że teoretycznie ja, szkoląc się od dziecka, mam super, hiper umiejętności walki. Mhm. Nie czuję tak wcale. Raz, że nie, te sytuacje są, tak jak powiedziałeś, tak różne, tak nieprzewidywalne i potrafią być tak niebezpieczne, że ja nie mam wcale większej gwarancji. Nie. Czarny pas nie daje ci gwarancji, że się obronisz. Czarny pas po prostu świadczy o tym, ile znasz technik.
Mhm. Ale jak ktoś wyciągnie nóż, albo trzy osoby wyciągną nóż,
absolutnie tak. Zresztą tu poruszyłeś też ciekawą kwestię związaną z twoją taką koniecznością reakcji. Mhm.
Ja mam coś takiego, że czuję, że powinienem coś zrobić.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że taka nadreaktywność, bo o tym mówię bardziej, jakby przesuwam to w trochę innych stronę wydarzeń, trochę jest takim znakiem naszych czasów. Mamy bardzo dużo sytuacji takich agresywnych, przemocowych na drodze, na ścieżkach rowerowych, w miejscach całkowicie niepotrzebnych. Ale mam wrażenie, że mężczyźni w jakiś sposób, to głównie dotyczy mężczyzn, czasami muszą się klepać po klacie i pokazać, jestem gorylem. Ja mam sobie taką może mało popularną teorię, ale to wynika z zaniku polaryzacji płci. I kiedyś, ja nie będę mówił, że nie jestem, czy jestem feministą. W ogóle nie tędy droga. Ale przez to, że tej polaryzacji płci nie ma w naszych środowiskach, powiedzmy, domowych, gdzie wtedy nasze męskie ego się realizowało, to teraz skutkiem tego jest, że ciężko mi jest przepuścić taką sytuację.
Gdzie mogę pokazać, że jestem mężczyzną.
Jestem, bo mam ich niewiele. Mhm. I to jest, ja uważam generalnie, że to wyrównanie jest dobrym trendem społecznym, tak to nazwijmy, i jestem zwolennikiem tego, żeby równo traktować wszystkie osoby bez względu na płeć, to musimy mieć świadomość, że też może to mieć taki, wiesz, efekt uboczny. A efektem ubocznym będzie agresja na bazie histerii czy też frustracji.
Co nie jest dobre, bo to będzie emocjonalna agresja.
Tak. Mhm.
Dobra, jeszcze chcę zapytać o tę sytuację w pociągu. Miałem też taką sytuację w busie, jechałem busem. Z busa jest ciężko wyjść, jak się zorientujesz za późno o tym, że jakiś dziwny gościu za tobą, a taką miałem też sytuację i byłem z dziewczyną, co jest jeszcze bardziej skomplikowane. Bo jak ja jestem, to ja sobie poproszę sobie trochę dalej, mówię, dobra, już chuj w niego. Ale jak jesteś dziewczyną, to od razu też ego ci skacze i chcesz jakoś zareagować. Czyli twoje rozwiązanie jest unikać takich sytuacji, A jeśli jesteś już w takim busie i już nie wysiadłeś, to co proponujesz zrobić?
Będziesz w momentach, kiedy nie jesteś w stanie uniknąć, tak? No bo póki słuchają głośno muzyki, możesz przekazać dziewczynie, słuchaj, nie reaguję, po prostu rozmawiajmy o tym, nic się złego nie dzieje, oni słuchają głośno, po co nam problemy? Ja uważam, że słuchanie głośno muzyki nie jest kłopotem. Mhm.
Ale to by było kłamstwo, bo tak nie uważam.
No tak, ale teraz możesz się ten gips przysłowiowy wepchnąć samemu, a możesz to przetrwać. No, bardzo, te sytuacje trzeba ocenić kontekstowo. Jeżeli są to osoby gdzieś tam w wyraźnym stanie wskazującym, jest grupa, gdzie oni będą też musieli sobie udowodnić, kto jest tym lepszym fajterem, no to masz gotową receptę na to, że dojdzie do bójki między wami w busie. Jak ich jest 4-5, a ty jesteś dziewczyną, to słaby pomysł.
Zwłaszcza jak jest mnóstwo rurek dookoła.
No właśnie, więc nie. Ale może dojść do takiej sytuacji, gdzie nagle ty albo twoja dziewczyna staje się obiektem tych panów.
Tak, to jest bardzo prawdopodobne.
I teraz jest kwestia działania, zarządzania. Tu można zarządzać dystansem i tutaj przychodzi... To teraz wchodzimy w moment tego, czego ja nauczam i już szkolenia i o tym niestety nie da się po prostu porozmawiać. Mhm. W tym momencie musimy zachowywać się... No, może być ofiarą, może być predatorem.
Okej.
Okay. Ja uczę tego, jak być predatorem.
Czyli atak.
Dopiero na poziomie, kiedy on jest niezbędny. Czyli jeżeli zarusza mnie, naruszany, bo pierwszy komunikat jest komunikat o dystansie. Jeżeli ten dystans jest naruszony, to znaczy, że ta osoba ma złe intencje. Bo pamiętajmy, że dwa aspekty powinny sterować naszymi działaniami. Pierwszy aspekt jest aspekt moralny. Ja muszę wiedzieć, że po prostu nie miałem wyjścia, musiałem kogoś uderzyć. No jeżeli biję kogoś bez potrzeby, to jestem psychopatą. Mhm. Nie mam prawa wymierzać linczu, bo mi się ktoś nie podoba, to go pobiję. Więc aspekt moralny uważam jest bardzo ważny. Jeżeli ja do ciebie mówię, przepraszam, cofnij się, odejdź ode mnie, nie podchodź do mnie, nie zbliżaj się, proszę, nie podchodź. A ty i tak mijasz ten komunikat, to znaczy, że coś
ale
jest nie
w tym
tak.
Momencie stajesz się już trochę ofiarą, komunikując w ten sposób.
Jeżeli komunikuję histerycznie, tak. Jeżeli mówię, cofnij się, odejdź. Odejdź, powiedziałem. Jest to zupełnie inny komunikat.
Kiedyś widziałem fajną sytuację, sorry, że ci się wbije, ale jest jeden fighter, który był prawie mistrzem w UFC i miał potyczkę z drugim fighterem, który był w Brazylii. On akurat był w Brazylii, oni go tam nie cierpieli. I właśnie była fajna sytuacja, gdzie ten gościu z Brazylii trochę nie zrozumiał sytuacji i chciał się z nim faktycznie bić przed kamerami. I pamiętam, że on powiedział, nie podchodź do mnie, nie mogę ci pozwolić podejść do mnie. I on, jak się tylko zbliżył, od razu double leg i na ziemię go wywrócił. Czyli mówisz o czymś takim, że trzeba od razu zareagować i powiedzieć, że on nie może się do ciebie zbliżyć.
Wiedza o dystansie jest jak lewy prosty w boksie. To jest moja sonda. A drugi aspekt, pamiętajmy o tym, bardzo ważnym aspektem, jest aspekt prawny.
No tak, to jest druga sprawa.
I potem ty udowodniłeś przez żonę, że jesteś większym gorylem niż tamci i zrobiłeś jednemu z nich na przykład dużą krzywdę. Super, weszła ci technika, ale potem będziesz miał odpowiedzialność za to. I o tym też trzeba pamiętać. Więc musimy spełniać normy moralne i normy prawne. I do tego też powinna być nasza obrona dostosowana. Obrona w tym momencie atak. Bo mówimy o takiej sytuacji, kiedy ja na bazie markerów zagrożenia zaatakuję fizycznie. Bo muszę zaatakować pierwszy. Bruce Lee mawiał, parafrazuję, nie obraźcie się wszyscy fani Bruce'a Lee, jeżeli walczysz z judoką, to stosuj karate, kop go. Jeżeli walczysz z zapaśnikiem, to jeżeli walczysz z bokserem, to wchodź go właśnie, łap, obalaj, stosuj zapasy. Jeden z kontynuatorów jego myśli, którego jestem wielkim fanem, Paul Wunak, powiedział trochę inaczej. Nieważne, jakim jesteś fighterem, nieważne, co trenujesz, ja nie pozwolę ci tego pokazać. Żebyśmy byli skuteczni, nasza reakcja musi być szybka. Jeżeli jesteś niewyszkolony, to każda sekunda dłużej działa na twoją niekorzyść. Więc obserwując zagrożenie, obserwując markery, w pewnym momencie uwalniasz swoją reakcję.
Jeszcze zanim dojdziemy do reakcji, powiedz mi jeszcze, załóżmy, że ty byś był w takiej sytuacji. Jak by wyglądała komunikacja z twojej strony?
Tak jak przedstawiłem dwa sposoby o dystansie. Jeden może brzmieć jak ofiara. Odejdź proszę. Nie stosujemy takiego. Z wielu powodów. Pamiętajmy, że mamy 4 przestrzenie działania w sytuacji kryzysowej, w sytuacji stresu. Walka, ucieczka. O tym wiemy wszyscy. Ale w konflikcie wewnątrzgatunkowym, jak podaje profesor Grossman, mamy jeszcze, nazwijmy to po polsku, dominację i uległość. Mhm. I te 4 przestrzenie, one się przenikają. Jeżeli ja zacznę być uległy, to nie jest to strategia rozwiązywania konfliktu. Bo napędzam jeszcze kogoś jeszcze bardziej. On wchodzi w ten rytm, aż być może dojdzie do fazy walki. Więc nie tędy droga. Staram się wybudować komunikację na poziomie głośnego hasła i wcale nie wchodzić w logiczną wymianę. Przede wszystkim, okej, pogadam z tobą, cofnij się.
Głośno.
Odejdź ode mnie, cofnij się 2 metry. To ma słyszeć ton i ma słyszeć osoby dookoła.
Mhm. Przyjmujesz specjalnie jakąś postawę, czy...
Postawa musi być naturalna, neutralna, czyli stopy są z reguły równolegle, bo pamiętajmy, że komunikacja niewerbalna w bardzo dużej mierze będzie też decydować o takim konflikcie, bo będziemy niespójni komunikacyjnie, to jest jedno, a komunikacja na poziomie niewerbalnym w sytuacji stresowej będzie bardziej czytelna dla agresora niż ta werbalna. Więc stopy są równolegle, bardzo często staramy się podnieść ręce, żeby gestykulować, albo po prostu otworzyć dłonie i trzymać je na wysokości oczu przeciwnika, natomiast gestem neutralnym, a nie gestem ofiary. Jeżeli się odchylę, pokażę gdzieś tam nadgarstki, jestem odchylony.
Dla ludzi, którzy słuchają, chodzi o to, żeby się nie odchylać, nie wyginać pleców i tak jakby nie pochylać głowy za plecami nad ziemią.
Nie możemy być ulegli.
Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, sorry.
Dobrze, bardzo dobrze. Pantominę ciężko jest przekazywać głosem. I ten gest, ta właśnie niewerbalna komunikacja to jest bardzo ważna i po prostu będę obserwował tą sytuację, kiedy widzę, co się dzieje. I mogę z kimś rozmawiać, ale staram się wytworzyć tą granicę.
I jednocześnie pewnie też się musisz cofać, jeśli ktoś się do ciebie przyzwoła.
Nie mogę się cofnąć. Przede wszystkim nie cofam się w linii prostej, tylko wycofuję się zawsze lekko pod kątem, bo nie widzę tego, co mam za plecami.
Okay.
Więc to jest ta taktyka trójkąta. Po drugie, nie mogę się cofać też wiele kroków, bo w tym momencie wejdę w rolę ofiary. Ten ktoś napędza, on mną zarządza. Zobacz, prosta rzecz. Jeżeli ja zejdę w bok i zmuszę cię do przeniesienia wzroku na mnie, przełamuję pewien twój skrypt.
Mm-hmm.
I to ja zaczynam prowadzić ciebie. To ja zaczynam zarządzać tą sytuacją. Takie drobne rzeczy są bardzo istotne.
Czyli jak załóżmy dwóch fighterów się bije w UFC, jeden gościu idzie do przodu, a ten drugi gościu trzyma ręce w ten sposób i się cofa, to jest...
Wiesz co, to jest zła metafora, bo to jest sport.
Okay.
To jest konflikt, gdzie wiemy, że wchodzimy i wiemy, że tam coś się wydarzy.
Mm-hmm.
W sytuacjach tych naszych realnych bardzo często nie wiemy, czy to eskaluje do fazy fizycznej.
Okay.
To my się zastanawiamy, czy mamy uderzyć pierwsi, to my się zastanawiamy, czy nas uderzy. Wręcz wypieramy tego. Znowu nawiążę do badań profesora Grossmana. Pamiętajmy, że konflikty wewnątrzgatunkowe, one rzadko, kiedy wybuchają od razu. Bo byśmy działali antypopulacyjnie.
Mhm.
My, żeby przetrwać, mamy zadrukowane mechanizmy bezpieczeństwa. Właśnie stąd jest ta faza dominacji. Profesor Grossman podaje przykład dwóch takich agresywnych zwierząt, czy to jadowitych węży grzechotników, które jak mają ze sobą konflikt, to nie używają zębów, tylko walczą na zapas.
Serio?
Piranie podaje za książką About the Killing profesora Grossmana. Piranie odwracają to się do siebie, uderzają się ogonami.
Piranie.
Tak, więc ludzie mają podobne zachowanie. Tak by, to odsyłam do książki ciekawych, About the Killing, genialna pozycja, podręcznik zresztą wielu szkół wojskowych, gdzie on tam bardzo, bardzo ciekawy sposób to opisuje. Natomiast musimy pamiętać, że finał może być przemocowy. To jest tak, że ten finał może i my musimy tutaj obserwować, co się dzieje. Nie wiemy, czy tak jak w UFC dojdzie do bójki.
Mhm.
Bo może ktoś do mnie krzyczy tam, ty taki łysy, siaki, śmaki w ogóle. Nie wiem, czy on mnie uderzy. To jest ta najgorsza różnica. Bo jak wchodzisz do klatki, stres, który wnosisz, masz 3 miesiące przed walką, bo się nie dowiedziałeś. Masz kamp przygotowawczy, masz potem noc przed walką, rytuał ubierania się, wejście do walki, zamykają się drzwi tej klatki. No zobacz, ten stres się rozchodzi. I masz też przesłankę. No idziesz dać sobie po mordzie.
Więc wiesz, czego się spodziewać.
A tutaj, po pierwsze, stres, bum! Atakuje cię błyskawicznie, bo jechałeś z dziewczyną, przed chwilą przytulałeś, a nagle wsiadło 2 kolesi i czujesz, co się dzieje, jeszcze patrzą na ciebie, jeszcze cię gdzieś tam pchnęli. Twoja adrenalina wybuchła.
Tak, wtedy to się gorąco robi od razu.
Więc jakby tu jest stres wysoki, to jest zupełnie inny rodzaj stresu. Jest też inna jego fizjologia, pamiętajmy o tym. A to raz, a dwa, że nie wiesz, czy dojdzie do bójki. Kolejna rzecz. Wypierasz tą bójkę, bo nie jesteś psychopatą. Tylko psychopata będzie dążył do tego, żeby koniecznie tutaj walczyć. Więc to cofanie, o którym wspomniałeś, też jest pewnym mechanizmem zabezpieczającym nas. Ale wchodzimy w rolę ofiary. Więc my staramy się przebudować to pod kątem taktyki działania i wdrukować sobie taktykę działania, żebyś po prostu dostał gotowe narzędzia na wiele sytuacji, które i tak są różne, to ustaliliśmy na początku.
Zastanawiam się nad tym cofaniem. To mi się wydaje troszeczkę nielogiczne, bo wyobrażam sobie sytuację, że ktoś do mnie idzie i chce mnie zaatakować i już mówi do mnie, zaraz ci zajebie na przykład, czy cokolwiek. Wtedy możesz sobie wystawić ręce i dalej z nim rozmawiać, ale przesuwając się do tyłu i mówić, nie chcę z tobą walczyć.
Przesuwasz się, tak jak teraz zaczynamy pokazywać dla tych, co nas nie widzą, zaraz będziemy robić sparing. Schodzisz w tył, ale wycofujesz się prawo lub lewo. Lekki skos, starasz się zatrzymać i starasz się znowu wywrzeć presję, żeby ten ktoś nie podchodził. Bo jeżeli ty mówisz, cofnij się, nie podchodź, robisz krok w tył. Cofnij się, odejdź, robisz krok, to jest niespójne. On ma do ciebie nie podejść, a jeżeli podchodzi, wracamy do lewego prostego w boksie, to znaczy, że coś od ciebie chce niedobrego. Może się też tak zdarzyć, jak podałeś przykład, że jeden drugiego nie rozumie. Ale myślę, że mowa ciała na poziomie nie podchodź, odejdź, nawet jeżeli ktoś nie zna języka polskiego, będzie zrozumiała wszędzie.
Poziom głosu.
Prawda? Temp, jakby mamy jasność i ten ktoś się zatrzyma. No i to jest taki pierwszy mechanizm. On nie jest wszędzie możliwy, bo podałeś przykład busa. Tam mogę zarządzić, cofnij się, bo powinienem wstać z tego siedzenia, bo jeżeli agresja na mnie spadnie, kiedy siedzę, to mam przerąbane. Masz sytuację znanego ci z MMA ground and pound. Ty jesteś już pod kimś. Więc powinieneś wstać, zarządzić dystansem, no i korzystać z tego, co się dzieje, jeżeli do tej agresji dojdzie.
Czy miałeś sytuację, kiedy takie coś zadziałało? Czyli, że załóżmy, stanąłeś sobie do tej osoby, powiedziałeś, że nie chcesz się z nią bić i ta osoba odpuściła? No w ogóle zdarzają ci się sytuacje, że ktoś chce cię zaatakować?
Ja, wiesz, to jest trochę tak, chyba że przez to, że jestem nauczycielem i w tym siedzę, to one mi się jakoś tam specjalnie nie zdarzają. Ja nie jestem jakiś duży, ani nie wyglądam na jakiegoś tam fajtera.
I po klubach pewnie też nie chodzisz.
To już nie te lata. Natomiast gdzieś tam nie zdarza się tak jakoś często. Natomiast wiele tych sytuacji staram się stopować na poziomie początku, bo mamy wiele też miękkich mechanizmów. Kiedy widzę, że ktoś na mnie idzie, żeby się pchnąć, to przecież mogę zejść z drogi tej osobie i powiedzieć, proszę pana bardzo, proszę przejść. A teraz zobacz, co się stało. To ja zarządzę, ja zadominowałem tą sytuację, ja zarządziłem.
I jeszcze jesteś miły, więc to też troszeczkę zagrywa,
więc,
nie?
No więc to jest kwestia rozwiązań i tego staram się nauczać. Natomiast to nie jest tak, że ja nie chcę się bić. Bo to też tak nie uczymy, że nie chcemy się bić, bo to jest trochę tak, jakbyśmy jechali konno i bali się spaść z konia. Ja muszę... Nie wiem, czy jazda konna jest dobrym przykładem. Pewnie
ja wiem, o co ci chodzi.
Jakąś głupotę powiedziałem teraz. Ale muszę być gotów na upadek z konia. Muszę być gotów, że dojdzie do bójki. Muszę być na to otwarty. I tutaj jest miejsce treningu. Jeżeli to jest tylko gra i kończy się na taktyce i nie jest to poparte twoimi jakimiś tam mimo wszystko umiejętnościami i będziesz zawsze to odwlekał w nieskończoność i nie jesteś na to... Musisz być gotów do konfrontacji. To jest ta podstawa. Ja pokazuję tobie, jeżeli jesteś agresorem, że ja jestem gotów na konfrontację. Ale próbuję ci przekazać, że potencjalne straty będą na tyle wysokie, że znajdź sobie kurwa kogoś innego.
Okej. Powiedz mi, dlaczego jak oglądam na przykład twoje filmiki i często jak oglądam jakieś filmiki odnośnie właśnie samoobrony, to ta samoobrona czasami wygląda jak takie jakieś takie szybkie. Czemu to wygląda tak bardzo inaczej niż na przykład MMA? To wygląda czasami jak takie magiczne jak sztuczki kung fu.
Ja nawet wiem, co byś chciał powiedzieć, bo ja bym tak samo powiedział, że to wygląda jakbyś bił manekina.
Tak, dokładnie.
No, wynika z kategorii jednego tam z drilla, którego łatwo pokazać. Ja mogę powiedzieć o sobie, nie będę pokazywał o innych osobach.
Okay.
Moim celem nie jest budowanie tutoriali, ani nauczanie przez online. Nie robię tego. Podbuduję jakąś markę tego systemu, którego nauczam, bo jestem za to odpowiedzialny. I pewnie wrzucam to po to, żeby kogoś zachęcić, żeby przyszedł na jakieś szkolenie. Taka pokrótce ma być droga tego mojego marketingu. I najłatwiej jest to pokazać i to też jest takie chyba najbardziej przykuwające wzrok. Ja nie kieruję się wyświetlalnościami, ale gdzieś tam ostatnimi czasy na Instagramie mamy bardzo dużo ilość obserwujących. I tak zauważyłem, ja to przepraszam wszystkich fanów kung fu, ale dla mnie kung fu to właśnie takie sztuczki, które ty pokazujesz. Jak zrobisz jakiś filmik typu kung fu, ileś tam tysięcy tych lajków.
Tak,
w ogóle, na maksa. Jak pokażesz dobrą robotę, taką solidną, którą czujesz lepiej, bo wiadomo, no, robisz różne rzeczy, to wynika z tego cały trening, No nie cieszę się. No, gdybym tylko kierował się takimi wyświetleniami, to bym rzucał tylko kung fu jakby w social mediach.
Jest to jakaś strategia?
Pewnie, tylko że no, ja nie do końca nie mam, nie jakoś chyba influencerem już nie zostanę, więc nie do końca mi to jest potrzebne. Mhm. Ale jest to po prostu jeden z treningowych drillów. Jeden stoi, drugi robi coś tam. Potem ten się rusza, robi coś tam. Potem się rusza i cię uderza, a ty robisz coś tam. I oczywiście najfajniej to wygląda, jak on stoi. Ale to nie jest koniec systemu. To jest raptem pierwszy krok. Mhm. Jeżeli ktoś myśli, że obroni się jakąś tam choreografią ruchową, to będzie świetnym tancerzem.
Dobra, to pogadajmy o tym twoim systemie. Opowiedz mi, jaka jest tego ideologia? Bo przeszedłeś z Krav Magi do tego systemu. Już słuchałem w wywiadzie z tobą, że ktoś, kto założył ten system, ten Fred Maestro, próbował się nawet w klatce z jakimś gościem z MMA.
Bardzo nieudanie.
I też fajnie powiedziałeś, że się nie poddał i że zaczął doszlifowywać ten swój system. No i teraz ty reprezentujesz ten system i jestem ciekawy, jaka jest tego ideologia i jakie też są wnioski z tego, że przegrał tę walkę w MMA, bo to było pewnie też istotne.
Wnioski są przede wszystkim takie, że no, tak na dobrą sprawę, za co bardzo szanuję Freda, ten film mógł zniknąć z sieci. A jest ten film i nawet ostatnio pojawił się film dokumentalny, gdzie Fred komentuje ten film, jakby nie wstydzi się tej przegranej, bo te przegrane są istotne.
A czy to się kończy na parterze? Jakoś szybko?
Nawet nie, to się kończy na ogólnym mocnym mordopiciu, które Fred przyjął w stójce, w parterze, właściwie wszędzie.
Okej, czyli po prostu go zniszczył gościu.
Była jakaś tam różnica wagi, no ale ono nie dla wszystkich, którzy robią samoobronę, przecież powiedzą, że to nie jest wytłumaczenie, że on tam jest 30 kilo cięższy. To jest normalne, że ktoś taki jest większy. Mhm. Nie, no nie szło mu, nie znał się na MMA, robił podstawy, robił silat wtedy, to był w ogóle jakby nie ten system, było to doświadczenie, ale nie poddał się, zaczął budować system od początku. Dzisiaj już legitymuje się czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu, który otrzymał od Flavio Beringa, więc to tylko jakby szacun dla kogoś, kto jakby ja go za to bardzo szanuję, że jest niezłomny.
Wyciągnął wnioski.
Absolutnie, poszedł do przodu i rozwijał system. I jakby trafiając dalej do tego, to jest kwestia, żeby dać narzędzia tak zwanemu everymanowi. I to jest kłopot. Żeby zbudować sobie, do kogo docieramy. Ja osobiście na przykład nie docieram do weteranów jednostek specjalnych, czy do operatorów jednostek specjalnych. Z mojej perspektywy to są herosi. To są półbogowie wyselekcjonowani, wyszkoleni. Po co ja im jestem potrzebny? Tak samo, jeżeli spojrzymy na sportowców wyspecjalizowanych. Po co im moje nauki? Mogą im trochę poszerzyć wiedzę o konflikcie. Ale jeżeli... To też dosyć niepopularna opinia, którą strzelam trochę w kolano instruktorom samobrony. Mhm. Jeżeli ktoś ćwiczy 10 lat boks, MMA, jiu-jitsu, to on sobie poradzi w samobronie.
Tak bym zakładał.
On może nie będzie do końca czytał tego, o co chodzi. Bo znowu docieramy do tych brudnych sztuczek, które moim zdaniem nie do końca są fundamentem. Ale mówimy o zwykłym człowieku, który ma 3 godziny czasu w tygodniu na trening, który nie może się skontuzjować, który często jest już na przykład po 40 i chciałby coś jeszcze porobić. On nie przejdzie takiego treningu sportowego, nie przejdzie treningu komandosa. Więc po pierwsze inny trening i inne narzędzia. Jeżeli zakładamy strefę konfliktu, gdzie musimy zadziałać pierwsi i my to jasno definiujemy. Mamy pierwsze 5 sekund, żeby wyjść zwycięsko z konfrontacji.
I to ty musisz być osobą atakującą.
Tak. Mhm. I to jest bardzo uczciwy przekaz. Jeżeli ta sytuacja się będzie rozwijać, to działa to bardzo na naszą niekorzyść, że znowu, mówiąc językiem wspomnianego Paula Wunaka, jeżeli nie zrobisz tego na początku, to potem będziesz w opałach. Mhm. No i oczywiście możemy powiedzieć, że w tym momencie przyjdzie czas na dobycie jakiegoś tam equalizera typu długopis taktyczny modny teraz i wszystkie inne rzeczy, ale z drugiej strony wyjmij teraz coś z kieszeni
po drugie,
w konfrontacji.
Nie chcesz używać długopisu, bo zrobisz komuś krzywdę.
No, czasami musisz, tak? No bo wyobraź sobie sytuację, że jesteś po prostu przez kogoś bity. To wtedy metodycznie bity, masz połamany nos, masz wybite zęby, dławisz się własną krwią. Wiesz, to już jest niefajna rzecz, że tam dostałeś bombę i koniec. Tu gdzieś tam, no i musisz to przetrwać, musisz coś zrobić, żeby wyjść do domu bezpiecznie. My zakładamy też, że naszym uczniem, bo nie cierpię słowa, nie wiem, klient na przykład, w ogóle go nigdy nie używam, jest na przykład ktoś, kto ma już rodzinę, bo on chce wrócić bezpiecznie do domu. Tu będziesz trzymał na wodze swojego. Ja powiem szczerze, gdybym miał 25 lat, to MDS był ostatnią rzeczą, którą się zajął. Przecież to było zajebiste. Zdjąć koszulkę, dawaj, piąchy, jedziemy. Po to ma człowiek swoje lata. Wiesz, no, ja wiem, że to jest prymitywne, co mówię, no ale to istnieje w społeczeństwie, istniało zawsze takie bojki, tak? No jak my mamy eskalować to jakby, jak mamy zarządzać tą agresją, która jest w społeczeństwie?
Ty jesteś od tego ekspertem.
No, więc ja powiem brutalnie, że uważam, że bójki na pewnym etapie po prostu są potrzebne, aby nikt z nich nie ucierpiał. To jest istotne.
Czyli mądre bójki.
Aby nikomu nie zrobić krzywdy. Czy one będą mniej sportowe, czy bardziej sportowe, czy bardziej chuligańskie, ale jeżeli biorą udział ludzie, którzy chcą brać w tym udział i dzieje się to w jakichś tam normach, to tak z czysto psychicznego punktu widzenia to jest ważne dla społeczeństwa. Po prostu ważne.
Myślę, że się tutaj z tobą nie zgadzam. Myślę, że powinniśmy deeskalować wszystkie konflikty. Bo rozumiem twój argument, że jakby jesteśmy naładowani testosteronem, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi i jakby chce się dać komuś po mordzie i mamy to duże ego, które jak jesteś młodą osobą, to jeszcze nie potrafisz nad nim panować. Ale wciąż dochodzą sytuacje, gdzie po prostu przez przypadek możesz komuś to zrobić. Na przykład komuś wybić oko. I nie robisz tego specjalnie.
Tak,
I ktoś jest okaleczony do końca życia. Przez przypadek ty masz ogromne problemy, ta osoba ma ogromne problemy, a chcieliście sobie tylko dać po mordzie.
To się dzieje też w sporcie. Bo mówimy o tym, o czym ja mówię, ale wrzucamy to w ramy sportu, zakładamy małe rękawice i nazywamy to MMA. Albo na przykład MMA 5x5. Teraz są też takie turnieje.
Widziałem. Dziwnym trafem w Rosji i Polsce.
Tak. Ja tylko uważam, że są to potrzebne zachowania, bo pamiętaj, nie jesteśmy równi. Są tacy, którzy bardziej są przemocowi, są tacy, którzy są mniej przemocowi. No i gdzieś tam tych bardziej trzeba by trochę dać im jakieś wentyle.
Pójście.
Tak. I tylko o tym mówię. Wiesz, no jakby ja uważam wbrew pozorom, że nie wiem, jak miałem te 20 kilka lat, byłem bardziej przemocowy, w tej chwili absolutnie nie jestem. No jeżeli ktoś by mi zaproponował bójkę, to jej odmówię, bo po co mi ona?
Ale jak miałem 15 lat, to się zgadzałem.
No widzisz, sam o tym wspomniałeś, więc to jest kwestia ich osobowości i wieku. Więc gdybym był młodym człowiekiem, to pewnie bym poszedł, nie wiem, na MMA, albo poszedłbym, nie wiem, na boks tajski, który też mi się niezwykle podoba. No po co mi taki system? Ten system uczy mnie, jak przetrwać, i to wcale nie w zgodzie z moim ego. Ja tu nie wygram, bo ja często zrobię sobie drogę, ucieknę. Nie wiem, przykład, uderzę w tą tchawicę wspomnianą przez ciebie i mnie nie ma. Ta konfrontacja, która jest rozwiązana w naszym rozumieniu, nie przyniesie mi chwały samca, alfa.
Jeśli jak zrobisz komuś krzywdę, to będziesz się z tym głupio czuł pewnie.
I dalej pamiętamy o sytuacjach prawnych, natomiast wiesz, no wspomniałeś o takiej opcji, i że jedziesz z dziewczyną, tak? To zmienia całkowicie twoje spektrum. I były takie sytuacje ostatnio na jakichś z tych takich patologicznych gal z influencerami. Chuligani zaczęli bić po prostu ludzi obok gdzieś tam. No, jesteś w takiej sytuacji, że nie masz wyjścia.
I nie, nie masz uciec.
I musisz sobie tą drogę do wyjścia przebić. Nie będziesz się zastanawiał, czy komuś nie zrobisz krzywdy, tylko po prostu chcesz stamtąd wyjść. I mówimy o takich sytuacjach, bo musimy te konflikty sobie gdzieś tam też
posegregować. Czy to nie z tą tchawicą wspomniałeś, czy to nie jest tak, że możesz kogoś zabić w ten sposób?
Jest w pełni ryzyko tego, tylko no, wiesz, jeżeli jesteś napadnięty, a ważysz 50 kilo i napada cię ktoś większy, to nie za bardzo masz gdzieś tam inny cel, żeby przetrwać. Więc jakby to jest zawsze, musimy ocenić zagrożenie, jego poziom i dobrać środki. Kiedy ja uważam, przemoc to jest trochę jak przekroczenie Rubikonu. Jak już wejdę w zachowania przemocowe, nie mam powrotu. Nie mam też możliwości zejść poziom niżej. Czyli nagle cię uderzyłem w tchawicę, a teraz założę cię dźwignię i cię wyprowadzę. No, to tak nie pracuje.
Wydaje mi się, że pomiędzy nami jest... Ja cały czas mówię o takich delikatniejszych konfliktach, ale mam wrażenie, że ty mówisz cały czas o takich poważniejszych. Ja ci mówię, że nie chciałbym zrobić komuś krzywdy, a ty mówisz, no jak ktoś cię ma zabić zaraz, to lepiej mu zrobić krzywdę.
Wiesz co, to trochę tak. Opowiem ci dokładną sytuację też mojego ucznia. Młody chłopak, wtedy 16-letni, nie fighter, a artysta. Fotograf. Wysiada pod domem w Konstancinie. Bardzo, jak wiemy, osiedle spokojne, niechuligańskie, nieblokowe i wysiada z Ubera trochę wcześniej przed domem, bo jeszcze po drodze chce sobie przejrzeć zdjęcia, które robił tego dnia, je wykasować, więc ma tą sytuację, jest wpatrzony w aparat. Zagradza mu drogę jakiś człowiek w kapturze, około lat 30, i mówi: wyciągaj portfel, dawaj kas. A chłopak mówi: proszę pana, ale ja nic nie mam przy sobie, bo faktycznie nie mam, ma tylko kartę kredytową. To już tutaj pójdziemy do bankomatu, idziesz ze mną. A on ma do domu 10 metrów dosłownie, czyli wiesz, głowa już jego była w domu, już by wysiadły całkowicie wszystkie mechanizmy bezpieczne. Mhm. I nagle tamten się zamierzył i uderzył go prostym w twarz. Mój uczeń, udało mu się cudem zbić ten cios i czysto odruchowo uderzył łokciem, wyprowadził łokieć, trafił łokciem w nos. Prawdopodobnie połamał mu nos, bo chłopak, na bandyta, nazwijmy go tutaj, zalał się krwią. Pierwszy raz w życiu go już uderzył. Pierwszy raz widział skutki, bo tylko robił to na treningu. Sparował po prostu. Więc zamiast uciekać albo obezwładnić dalej agresora, stał, patrzył i chciał mu pomóc. I co się stało? Właśnie bandyta chwycił go za nogi, wywrócił go. Mój uczeń upadł na ziemię, uderzył głową prawdopodobnie w krawężnik, na chwilę stracił przytomność. Nie wiemy na ile. Bo jak się ocknął, to tamten siedział na nim i go tłukł.
Ja pierdolę.
Czyli zobacz, co się dzieje pod kątem psychologicznym, jak inna sytuacja niż MMA. Odcięło cię, otwierasz oczy, ktoś na tobie siedzi i cię leje. Co to się... Bo rozmawialiśmy o tym z nim i z jego rodzicami, którzy przyjechali też w bardzo fajny, świadomy sposób. Tak w kilkanaście godzin po tym wydarzeniu już się widzieliśmy. On po prostu w środku chciał zabić tego gościa.
No nic dziwnego.
Więc mówimy o innej sytuacji teraz. Ja mówię często o takich sytuacjach. On chciał przetrwać i mówi: kurczę, nigdy nie chciałem nikogo zabić, ja w środku chciałem po prostu go zabić. Udało mu się go zmostować, obrócić, wyrwać, kopnąć go w brzuch, uciekł do domu. Jak z mamą wyszli już po chwili, jak zobaczyła, bo zalany był krwią, cała bluza, to już tego kolesia nie było. Natomiast wiesz, mówię o tego typu sytuacji, bo one są dla mnie interesujące. Znaczy, z punktu widzenia mojej pracy, bo te miękkie to tak naprawdę jest pojedynek męskiego ego. Ja mówię: stary, schowaj to do kieszeni. Ktoś do ciebie powie, najczęstszy dzisiejszy zwrot: no ty tam łysy pedal. I co? Taki problem mamy z tym, żeby... Mhm.
Okej, okay, czyli tutaj jest ten mismatch pomiędzy pytaniami, które ci zadawałem, a tym, co ty mi odpowiadałeś. Wracając do tej sytuacji, czyli gościu sobie z tym typem poradził, jakim trzeba być psycholem, żeby bić kogoś, kto stracił przytomność?
Wiesz, niewiele wiemy o tej sytuacji, więc nie wiemy, na ile on to widział. Widział pewnie, że znamy relacje ucznia. Mhm. Że po prostu na chwilę nie wiedział, co się dzieje, więc zakłożyliśmy, że tak mogło się stać. Natomiast niewiele wiemy. Nie wiemy, jak miał na imię tamten, nie wiemy, jak wyglądał, wiesz, wiemy, że był w kapturze. No, jakby twój mózg w stresie też tak pracuje, że nie jesteś w stanie tego potem
poskładać,
opowiedzieć. Mhm.
Fuck. I co, jakoś przygotowaliście go później lepiej na takie sytuacje? Chyba dobrze się zachował, nie?
Zachował się świetnie. To była mega część takiej pracy, że przyjechali oboje rodzice i rozmawialiśmy i podziękowali. I to było... Znaczy, ja się wcale z tego nie cieszę, bo ja wolę, żeby uczniowie nie używali. Mówię bardzo poważnie. Nie chciałbym, żeby nigdy znaleźli się w sytuacji przemocowej. Wolę, żeby to było hobby nietypowym, pasją. Ale tutaj o tym dużo rozmawialiśmy, bo taka sytuacja też cię traumatyzuje. Więc przegadaliśmy to, przepracowaliśmy to jeszcze raz, co powinien zrobić, no i dalej poszliśmy w trening. Ja go też zaprosiłem na szkolenie dla moich instruktorów, gdzie mógł opowiedzieć tą sytuację jeszcze raz, bo dla nas to było po prostu dotknięcie tego, z czym pracujemy. No a teraz piękny koniec historii, bo w ogóle po pewnym czasie zrobił taki bazowy kurs instruktorski. On nie może jeszcze nauczać, ale to jest taki pierwszy kurs, pierwszy wstęp. I będzie aplikował do jednych z lepszych uczelni amerykańskich, gdzie też będzie się powoływał w swoim CV, że jest początkującym instruktorem samoobrony, więc
no to mega.
Gdzieś tam dobry koniec złej historii.
Dobrze się w takim razie bardzo skończyło. Zastanawiam się nad tą sytuacją, czy ja chcę jeszcze o coś zapytać. Jak zaadresowaliście to, że on po złamaniu, prawdopodobnym złamaniu nosa temu gościowi chciał mu pomóc? Bo to rozumiem, że tutaj jest, musieliście przepracować, że jeśli masz do czynienia z agresorem, to nie zmieniasz nagle, że jednak chcesz mu pomóc, tylko...
Wiesz, to był mea culpa, jeden z moich błędów szkoleniowych, że nie przygotowałem go na taką sytuację. To był też jego odruch. Osoby, która nigdy nie miała kontaktu z przemocą. Wiesz, to jest trochę tak... Przepraszam, że porównam to do psa. Mhm. Ja mam Dobermana. Więc wszyscy jak go widzą, to jest duży pies, myślą, że to jest groźny pies. Ryszard, bo tak się nazywa. Nigdy nie był w sytuacji agresywnej i nigdy nie został nawet klepnięty w dupę. Więc on, podniesiesz na niego rękę, on nie reaguje jak pies, który się boi, tylko po prostu on się cieszy i nie będzie odczytywał takich rzeczy. Więc podobnie jest z nami. Nie czytamy pewnych sytuacji. Wiesz, no twoją reakcją jest, no jesteś człowiekiem, więc chcesz pomóc. I on, uderzając kogoś pierwszy raz w twarz, łokciem w nos, zalał się krwią, to w pierwszej kolejności się przeraził. To nie jest tak jak na filmach, nie wiem, na Johnny Wicku, że był jeden, drugi, siedemnasty, on potem, wiesz, wraca i pije sobie szklaneczkę whisky i idzie spać. Mój uczeń spał 14 godzin po tym wszystkim, bo ten stres z niego tyle schodzi.
Jak według ciebie powinien się zachować, jak już złamał ten nos? Uciec, atakować
tak,
go dalej?
Tak, powinien się oddalić i próbować, powinni wezwać służby, opowiedzieć, że ktoś taki działa w okolicy. No pamiętajmy też, to wykorzystajmy twój podcast też do przekazania pewnej wiedzy. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji i obronimy się, to nie możemy po prostu uciec i kogoś zostawić nieprzytomnego. My powinniśmy, ja nie mówię, że macie mu pomagać, ale macie wezwać służby, macie poinformować, bo człowiek się w pierwszej kolejności czy się boi. Mhm. O, zrobiłem mu krzywdę, będzie sprawa. No pewnie tak, to już się stało. I trzeba się teraz na to przygotować. To jest część przemocy, to co się dzieje potem, jeżeli żyjemy w cywilizowanym społeczeństwie. Więc nie możemy kogoś tak po prostu zostawić, ale też nie mamy obowiązku kogoś, tak jak w tej sytuacji, ratować, bo to się dla nas może źle skończyć. Ale mamy wezwać służby, to na pewno.
Tak sobie chcę myśleć, że jeśli złamiesz komuś nos, to ta osoba już raczej nie chce się bić, ale to chyba nie jest w ogóle prawda.
Wiesz co, idźmy dalej, zobaczmy na te modne teraz, a ja akurat powiem szczerze, że bardzo szanuję sportowców w system barnacle fighting, wszystkie walki na gołe pięści, czy letway.
Gromda teraz w Polsce.
Prawda. Mhm.
Nie oglądałem ani jednej, ale widziałem jedną ze Stanów. Widziałem, że są strasznie pocięci.
No, gołe pięści tak działają. Okej, to są zawodowcy i to są ci ludzie, którzy gdzieś tam no są bliscy tej przemocy bardziej. Więc oni inaczej taką grę odczytują. No ale złamany nos nie kończy tam pojedynku. To tak to nie wygląda. Nie jest to uraz, który... To znowu wrócę do Kamila. Kamil mówi o duszeniach. To jest dobry pomysł, jeżeli możemy takimi sztuczkami się teraz, co działa, no to na pewno, bo mam czystą informację o fizjologii przeciwnika, stracił przytomność, jestem bezpieczny, jest okej. Okay. Złamany nos? Mało. A teraz wyobraź sobie, że masz kogoś uderzyć 10 razy w twarz. Wow. Nie każdy jest w stanie to zrobić.
Mhm.
Leje się krew, nos jest połamany, są wybite zęby. Wiesz, to nie jest świat, który każdy będzie się dobrze czuł.
Domyślam się. Dla mnie najtrudniejszą też rzeczą, nawet odnośnie tej sytuacji, o której ty mówisz, to, że teraz ten gościu będzie sobie chodził gdzieś tam po...
Tak.
I tak właściwie nie wie, kiedy on znowu go zaatakuje. I może go zaatakować nawet za 5 lat.
Może jego zaatakować, może zaatakować kogoś innego. No dalej ma jakiś tam swój modus operandi. No bo tak potem sobie myśleliśmy, czemu on w Konstancinie się pojawił? No to przecież to jest cudowne. Powiem, skroić kilku dzieciaków i masz kilkaset złotych w chwilę. No,
bardzo łatwo, bo
prawda?
Nikt się nie będzie chciał
tam bić. Cel, właśnie świetne osiedle. Gdzie łatwiej ci to zrobić? W blokowisku czy tam? Genialne.
Ale mam wrażenie, że jest takie podejście właśnie, że ludzie nie za bardzo myślą o tych konsekwencjach. Jeżeli załóżmy, że bijesz gdzieś na imprezie w mieście i pobijesz nawet kogoś, nawet kogoś udusisz i zostawisz go, ktoś mu podniesie nogi, on się tam ocknie później, to przecież ta osoba, i o tym też Kamil wspominał, że ta osoba o tym pamięta i są ludzie, którzy są turbo pamiętni, którzy nawet specjalnie po takiej sytuacji pójdą na lekcje walki i będą chcieli cię zaatakować nawet za 2 lata.
Tak, wiesz, no, civis pacem parabellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Mhm.
Może tak się wydarzyć, ale reagujesz w tej konkretnej, pojedynczej sytuacji.
Ale ja znowu mówię o tych sytuacjach ego, a nie o tych takich
tak,
poważnych.
Tak, no ale no, wiesz, no, jeżeli komuś skopałeś dupsko, Ja ci opowiadam o takiej sytuacji dotyczącej mojej przegranej, tak? Mhm. Przegrałem solówę, będąc tam dzieciakiem. Po miesiącu wróciłem, przegrałem znowu, może na szczęście. Ale no, miesiąc się szykowałem do tego. Wiesz, i dużo filmów z Bruce'em Lee obejrzałem jeszcze po drodze. Więc
jak mogłeś przegrać?
Mentalnie byłem gotów.
Powiedziałeś o tych pierwszych 5 sekundach. Wiem, że lepiej byłoby, żebyś to pokazał, ale jak tutaj rozmawiamy, to jakbyś mógł wytłumaczyć, co w tych pierwszych 5 sekundach zrobić. Załóżmy, że ktoś do ciebie idzie i później zrobimy to samo o autobusie, bo to jest dużo trudniejsza sytuacja.
Bardzo ciężko byłoby mi tu budować jeden schemat, no bo mamy różną anatomię agresora, to ja ci będę... różne ułożenie, ale spróbuj, śmiało.
Będę ci to rysował. Załóżmy, że podchodzę do ciebie ja i podchodzę do ciebie i chcę cię uderzyć moją prawą ręką w policzek. Mhm. Taki prosty. Mhm. I co wtedy robisz?
W momencie, kiedy podchodzisz, w pierwszej kolejności będę podnosił ręce do tego gestu, o którym mówiliśmy, żebym był w ogóle w stanie odbronić twój cios. Mhm. Bo jeżeli moje ręce będą w dole, albo jeszcze będą w kieszeni, no to jakby moje szanse są marne. Mhm. Więc przede wszystkim muszę sparować cios i muszę go natychmiastowo skontrować. Naszą nadrzędną zasadą jest przerwanie sytuacji agresywnej, jak to tylko możliwe. Czyli wróćmy teraz do takiej taktyki sportowej. Mogę zbić jeden cios, drugi cios, obserwuję przeciwnika, trzeci cios, próbuję kontrę, on na kontrę się tak zachował, buduję swoją wiedzę trochę z walki i nagle gdzieś tam wyprowadzę próbę solidnego ataku. Mało jest sytuacji, gdzie dzieje się coś od razu. Mhm. W walce sportowej, zobacz, pierwsze 5 sekund konfrontacji z reguły to jest dosyć mało.
Wyczuwają się. Mhm.
A tu masz wszystko, tu się w pierwsze 5 sekund dzieje wszystko, więc jeżeli pojawił się atak, to ja muszę go zbić i muszę pół tempa najpóźniej uderzyć kontrę, uderzyć, złapać w zależności, jaką przyjmę strategię, też w zależności, no, jeżeli załóżmy, ty trafiłbyś do mnie lekcję samurona, a wiem, że ćwiczysz jiu-jitsu, ja bym wszystko wzmacniał, żeby bazować na tym twoim fundamencie, który już masz. Więc byśmy pewnie więcej szukali w jiu-jitsu, a uderzenia byśmy sobie dokładali później. Gdybyś był bokserem, to twoją samobronę bym budował w oparciu na boks. I robimy wszystko, żeby być w tak zwanej strefie martwej, czyli nie być w strefie żywej naprzeciwko ciebie, tylko zajść z boku, z tyłu, bo tam będę bezpieczniejszy i wyprowadzam kontrę, działanie, dopóki jesteś mobilny. Bo mówiliśmy tę zasadę Rubikonu. Ja nie mogę uderzyć cię 2-3 razy. Spokój, spokój, spokój! Już! Nie! I to jest kłopot. Tak, muszę doprowadzić do jakiegoś tam braku twojej mobilności, braku działania. Czyli mogę cię uderzyć na tyle mocno w brodę, w szczękę, żeby cię znokautować, mogę cię udusić, mogę doprowadzić do dyslokacji w obrębie, nie wiem, stawu skokowego, stawu kolanowego, więc wiem, że nie będziesz się poruszał.
Czyli celem jest albo znokautowanie, albo uszkodzenie, albo uduszenie.
Tak.
Czyli
tak.
To jest cel, to jest docelowe. Wcześniej nie kończymy.
Samobrona, jeżeli już podejmiesz fizycznie, kończy się dlatego to jest tak duża odpowiedzialność w wchodzeniu już w akt fizyczny. Dlatego na samym początku ci powiem, ile rzeczy minęliśmy, które powinny nie doprowadzić do tego aktu. Jeżeli doprowadzę do działania, to działam tak, żeby przetrwać. A uwaga, mamy jedno założenie też różne niż w sporcie czy w sztukach walki. Zakładamy, że jesteśmy gorsi. Czyli nie wspinam się codziennie po tej swojej drodze samuraja, nie ośmieszając tego absolutnie, bo ja to bardzo, bo to jest też trochę moja droga, nie będę się śmiał z siebie samego. Mhm. Doskonale się, żeby być lepszym i zakładam często, że jestem lepszy. Nie chodzi o moje ego, po prostu ćwiczę od dziecka.
Masz, jesteś świadomy po prostu swoich umiejętności.
Ale nasz uczeń, nasz MDS-owy uczeń, i nawet ja, kiedy wchodzę w rolę samoobrony, zakładam, że jestem gorszy niż agresor.
To jest coś, czego mi nie powiedziałeś na początku, a ja tego nie wiedziałem i też nie zapytałem. Nie spodziewałem się, że wy w samoobronie, i to jest też trochę część tej ideologii, o którą pytałem, że to się kończy nokautem albo uszkodzeniem przeciwnika. Tego się nie, bo teraz rozumiem tą powagę sytuacji. Mhm. Jeśli w głowie masz, że musisz mu zrobić krzywdę, to wtedy rzeczywiście jakby ta deeskalacja nabiera innych barw.
Ciężko powiedzieć, jak mogłoby się to kończyć inaczej. No ja wyprowadzę lewy, prawy, prosty, rozejdziemy się. Nie.
Jest taka szansa, ale jest to niebezpieczne.
Jeżeli już muszę podjąć te działania, to podejmuję naprawdę w ostateczność.
Mhm. I pierwsze 5 sekund zrobić cokolwiek, żeby... Czy to zależy od osoby, czy lepiej poczekać, aż ktoś cię uderzy i skontrować?
Bardzo często czekając, aż ktoś cię uderzy, to będzie porażka, bo nie dasz rady się obronić. Bo teraz zwróć uwagę na pozycję. Poruszasz się w klatce, jesteś gotów, masz jakiś bobbing and weaving, masz ruch ciała, masz badanie dystansu i nagle pojawiają się ciosy. Nie powiem, że łatwo je obronić, ale jest to wykonalne, bo na tym polega praca tych panów w klatce. Stoimy naprzeciwko siebie, w bliskim dystansie. Ja siebie na ciebie pcham. Popchnąłem cię dwa razy i idę na ciebie. Przyjmuję jedną z klasycznych tych puz dominacyjnych. Daję ci klapsa. Nie takiego, żeby cię uderzyć, tylko żeby cię wystraszyć, żeby pokazać, ja rządzę. Mhm. I nagle w pewnym momencie ciebie uderzam. A ty jeszcze masz zaburzony balans. To nie jest, nie stawia cię w dobrej fizycznej postawie do obrony. Więc musimy to przerwać po prostu jak najszybciej to działanie.
I jeśli miałbyś wyprowadzić w takiej sytuacji, jak teraz opowiedziałeś, cios, to jaki byś wyprowadził?
Ja powiem, zdradzę trochę swój warsztat, ale co mi tam. Najczęściej, kiedyś miałem pytanie od jednego z dziennikarzy w jakiejś tam telewizji śniadaniowej, czy jest taka technika, którą bym nauczył, szybko pokazał, bo wiem, że za kilkadziesiąt sekund ktoś będzie miał konflikt. Mhm. Czy to jest taka długa droga, że trzeba przejść przez cały klasztor Shaolin, żeby dopiero gdzieś tam do tego dotrzeć? I ja uważam, że są takie techniki. Okay. Złożyłbym dłonie i bardzo mocno pchnąłbym cię, uderzył na wysokość oczy, na twarzy czaszkę.
Tak, ale dłońmi.
Tak, żeby cię wypchnąć głowę do tyłu, być może doprowadzić do urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Jeżeli by mi się udało, jeszcze stanąłbym ci na stopie. Od tego często pokazuję osobom, które nie wiedzą, co mają zrobić.
I to prawdopodobnie skończy się tym, że gościu się wywróci.
Prawdopodobnie się wywróci.
O. I więc, to jest sztuczka i rzeczywiście działa.
Wiesz, to jest biomechanika, tak? Bo jest wysoki punkt przełożenia siły, mocny nacisk na odcinek szyjny kręgosłupa, uderzenie wyprowadzone oburącz całym ciałem. Nie musimy się go uczyć, bo to jest bardzo naturalny gest ludzki. Więc jakby wszystkie te aspekty spełnia dla samoobrony.
I stajesz na stopę, żeby łatwiej było go wywrócić i jemu się ciężej blokować przed wywróceniem.
Tak, a jeżeli uda mi się go wywrócić sukcesem, to jeszcze stojąc na tej stopie doprowadzę do jakiegoś tam uszkodzenia, nie wiem, stawu skokowego, kolanowego, jeżeli będę cały czas stał. Mm-hmm. Więc to taki jeden z prostych przykładów tego, co mógłbyśmy pokazać. Oczywiście droga do tego, żebyś to zrobił, pamiętajmy, mówię na korzyść zwykłych ludzi, jest trudna, bo muszę kogoś uderzyć, muszę przełamać granicę kontaktu fizycznego, dotyku. To jest często problem.
Właśnie o to miałem pytać. Bo wyobrażam sobie taką sytuację i teraz wyobrażam sobie taką normalną osobę, która nie ma nic zielonego pojęcia o biciu się, to jeśli ktoś do takiej osoby podchodzi i właśnie przyjmuje tą pozę, że zaraz cię uderzę, to jest taki paraliżujący wręcz stres.
Tak.
Jak z tym sobie radzisz? Bo domyślam się, że musisz to jakoś przebudowywać u siebie na lekcjach, żeby ci ludzie byli gotowi jednak do wyprowadzenia jakiegokolwiek ciosu.
No to już wchodzimy w działanie w obliczu stresu. To właśnie tego stresu wysokiego, który nas paraliżuje, który wcale nam nie pomaga, bo i jakby psychologia tego stresu, czyli chociażby efekt widzenia tunelowego, czy słyszenia tunelowego, sztywnienia mięśni, czy efekty jakby psychologiczne, no nie działają wcale na naszą korzyść. Więc to, żeby nie zostać zmrożonym, tak? Mamy trzy takie fight, flight, frozen, tak? Mhm. Jeżeli zostanę sparaliżowany, no to mamy potężny kłopot. To jest trochę tak jak zwierzę, które jest w stresie, zachowuje się, popada w taki stupor.
Udaje martwe.
Prawda? A to nie działa. W przypadku ludzi przynajmniej.
Tak, i swoją drogą to jest po to, żeby czuć mniej bólu przy sytuacji, kiedy drugie zwierzę cię zjada. Mówię o tym psycholog, która u mnie była. To nie jest po to, żeby ktoś cię nie zaatakował, tylko żeby to już jest przygotowanie do bycia zżartym.
No to widzisz, to bardzo ci dziękuję za tą informację, bo to jeszcze bardziej wrzuca kolejną kartę do tej naszej gry. Dlaczego tak nie chcemy robić? I tu musimy przejść pełen trening mentalny gotowości w takich sytuacjach. My możemy trochę sobie pomóc. Ja nie powiem, że się tego nauczyć, ale możemy sobie pomóc i warunkowanie człowieka na okoliczności przemocowe ma swoje miejsce w armii, w wielu armiach świata, praktycznie od wojny w Wietnamie już to się zaczęło. Przykładem jest Armia Izraelska chociażby, gdzie miałem okazję i obserwować, i gdzieś tam trochę miałem zaszczyt wejść w rolę szkoleniowca w jednej z jednostek. Byłem zaproszony, co gdzieś tam uważam za taki jeden z swoich większych życiowych sukcesów.
Gratulacje.
Gdzie pamiętaj, że bardzo młodzi ludzie idą do wojska. To jest najmłodsza armia chyba świata. Ja nie chcę tu mówić o polityce teraz, bo ktoś mi zarzuci, że ja będę na proizraelski albo propalestyński. Bardzo proszę, nie tędy droga. A to są młodzi ludzie. Mój syn ma 17 lat. Tam idą 18-latkowie do walki, do wojska. I są wyuczeni tego, jak wziąć karabin i do kogoś strzelić. To jest potężna przemiana. Jak kogoś wyuczyć, żeby był w stanie komuś zrobić krzywdę? Uwaga, nie zrobić tego tak, żeby on potem, jak wróci na łono społeczeństwa nie robił krzywdy innym.
Okej, to jest bardzo ciekawe.
To jest potężne wyzwanie. Mhm. My jesteśmy, jesteśmy skłonni szybko się uczyć takich sytuacji. Spójrzmy na sytuacje, powiedzmy, nie bezpośrednio związane z przemocą, ale na słynny eksperyment Milgrama, jak było łatwo ludzi nauczyć, żeby robić koło drugiemu człowiekowi krzywdę.
Słyszałem o tym eksperymencie, więc to było dziwne.
Jesteśmy bardzo, bardzo łatwo, wchłoniemy takie rzeczy.
Mhm.
Ale problem, co zrobić z tym po. I to warunkowanie, jakby te ćwiczenia, które wykonujemy, nie mogą z nas czynić psychopaty.
Czyli mówisz, że łatwiej jest nauczyć ludzi agresji, ale ciężej jest ich zaadaptować do społeczeństwa, żeby tej agresji nie realizowali gdzieś w jakichś normalnych sytuacjach?
Myślę, że to jest kwestia selekcji, przede wszystkim tego, kogo uczymy. No i potem sposobu wyciągania z tego, tak? To już musiałby się wypowiadać specjalista, miałeś tutaj wielu weteranów od wojskowości, ja absolutnie za takiego nie uchodzę.
Mhm.
Natomiast w momencie, kiedy ktoś wchodzi przy moim sposobie nauczania, gdzie nauczam na bazie selekcji uczniów i zastrzegam sobie, że nie uczę wszystkich, to mam na to jakiś wpływ, mimo wszystko mam kontrolę, co się dzieje, no bo my jesteśmy razem, tak? To też szczególnie taka, to co mnie uwiodło w MDS-ie, tak? My mówimy, że jesteśmy w atachu,
mhm.
bo faktycznie te nasze miejsca są, tak jak kluby walki, zobacz, jakby Kamila Alligatores, tak? To jest subkultura swego rodzaju.
Tak, to jest subkultura.
Wchodząc w to, widzimy, co się dzieje i staramy się to obserwować i staramy się, trener ma też taką rolę, żeby to gdzieś tam kontrolować, bo jest za to odpowiedzialny.
Taka swojego rodzaju rodzina.
Tak.
Wyznająca podobne zasady.
Więc widzisz, że ktoś ma wyższe skłonności i wtedy no bardzo często rozmowa, zanim się wpakuje większe kłopoty albo komuś zrobi krzywdę.
A jak, załóżmy, że przychodzi do ciebie taki gościu, który mówi, że na przykład miał dwie sytuacje, gdzie ktoś go zaatakował, ale właśnie go paraliżuje i bardzo boi się zrobić komuś krzywdę.
Mhm.
Jak psychologicznie podchodzisz do takiej osoby?
Krok po kroku wchodzimy w świat kontaktu. Temu służą bardzo powolne, ale wprowadzenie od praktycznie samego początku różnych form kontaktowych, sparingowych. No bo jak inaczej mamy taką sytuację przetrwać? No jakby to samoobrona bez sparingu w różnych formach sportowych, bezpiecznych, po prostu nie istnieje. No nie możesz robić czegoś. Jakby ty nie masz być lepszym bokserem czy lepszym zawodnikiem MMA, ale musisz umieć bawić się w tych regułach, żeby w ogóle poczuć, o co chodzi.
Mhm.
Więc powoli przekraczamy tą granicę i na bazie gier kontaktowych podnosimy ten poziom, aż oswoi się z taką sytuacją.
Czyli to jest kwestia tylko po prostu wprowadzenia powolnego i oswojenia osoby z sytuacją.
Tak, a potem dochodzimy już do analizy pewnych schematów. Kiedy to różni nasz trening, gdzie odgrywamy konkretne sceny, gdzie jedna osoba gra przestępcę, bandytę, który cię napada, w sferze niewerbalnej, werbalnej i ty masz się zachować.
Czyli odgrywacie takie realne
odgrywamy
sceny.
Scenki.
Czyli na przykład ktoś do ciebie podchodzi i mówi, tak jak mówiłeś, ty łysy pedale.
Na przykład. I robimy to w autobusach, w pociągach, na ulicy.
To musi
nie
być
tylko.
Super.
Tak, to jest świetne, wiesz, bo to też emocjonalnie dla uczestników jest fajne. Zarówno zrozumienie jednej, jak i drugiej strony, bo tu pracujesz na właściwych emocjach. To jest tak.
Mogę cię to zatrzymać. Załóżmy, że realizujecie coś takiego w takim prawdziwym scenariuszu. Czy zauważyłeś, żeby na ludziach to rzeczywiście wywierało takie prawdziwe, bardziej prawdziwsze emocje? Czy oni poprzez to, że wiedzą, że to trening, to tak...
Początkowo, wielu z nich początkowo trening i są trochę takie, wiesz, śmieszki.
Mhm.
Ale jak widzą, że ja się nie śmieję i tym prowadzę, że mi na tym naprawdę zależy i do tego mam jeszcze często wsparcie jakichś zaawansowanych uczniów albo instruktorów, to bardzo szybko ludzie w to wchodzą i bo widzą, jaka jest korzyść z tego. Jak na przykład użyty głośno wulgaryzm, kiedy jesteś skrzczany przez kogoś, jak cię paraliżuje, a to jest trening.
Paraliżuje?
Bardzo często.
Fuck, fajnie.
Wiesz, zaskoczenia, ktoś ci na przykład daje klapsa i na siebie tak krzyczy tam, idźmy dalej, ty łysy pedale, nie?
Hmm.
A ty musisz teraz wejść w zarządzanie. To nie jest sytuacja zero-jedynkowa, że dostajesz tego klapsa i od razu jest sparring. Nie, to by było proste. Ty masz ocenić tę sytuację, w której jesteś i próbować zarządzać tą sytuacją.
Czyli załóżmy, dostajesz klapsa i zostajesz wyzwany?
Klaps może tu jest złym przykładem, bo klaps to już jest przełamanie tej bariery fizycznej. Ale jeżeli pojawia się jakaś linia komunikacji, inaczej. Wielu instruktorów samobrony, z którymi ja polemizuję, mówią, że nikt do ciebie blisko nie podejdzie, bo ja dbam o swój dystans. No ale wystarczy, że się o godzinę ciebie zapytam, albo zapytam się, podejdę z telefonem komórkowym i zapytam się, czy jestem na dobrej ulicy. Wiesz, no, motywów, żeby to skrócić, a ty nie możesz być czujny całe życie. Mhm. Nie będziesz non-stop czujny. Więc ten bliski dystans się wydarzy, no i teraz jest ktoś ciebie już blisko, przełamał, i nagle wyprowadza jakiś agresywny komunikat.
To jest straszna głupota, co oni mówią. A co jak ktoś stoi za tobą w kolejce w sklepie?
No, mega ciekawe. Odejdź, jesteś w mojej strefie zagrożenia.
No właśnie. No,
mnie to... Mnie, bo popełniłeś pierwszy błąd, bo ktoś jest blisko. No stary, a jesteś w klubie nocnym, jesteś przy barze, czekasz w kolejce, wypiłeś już dwa, bo, a wiesz, na przykład nie jesteś pijakiem. Ale masz prawo być pijakiem, stary. Ale wypiłeś dwa, chcesz wypić jeszcze dwa, jesteś już trochę wstawiony, ktoś cię popycha. No i popełniłeś błąd, że jesteś w klubie, popełniłeś błąd, że jesteś w tłumie ludzi, popełniłeś błąd, że wypiłeś dwa drinki. Zaraz, to nie jest życie.
Dokładnie. Dobra, czyli wracamy do zarządzania tą sytuacją. Ktoś jest do ciebie blisko i już poradziliśmy sobie z tym, że takie sytuacje się zdarzają każdemu, nawet super trenerom samoobrony.
Tak.
To w jaki sposób starasz się zarządzić tą sytuacją jeszcze zanim doszło do klapsa?
Ponownie. Głośno wypowiadam komunikat o dystansie, o niepodchodzeniu do mnie, bo jest to aspekt moralny i prawny. Z aspektu prawnego to jest bardzo ważne, że zanim ja podejmę jakiekolwiek działanie fizyczne, budowałem informację, że nie życzę sobie kontaktu z tą osobą.
Czyli musisz to powiedzieć głośno, żeby i dlatego powiedziałeś, że inni to powinni słyszeć.
Tak jest.
Mhm. I czyli później jak będzie zeznanie na policji, to...
To nie jest
jest ważne, żeby było zapisane, że...
To nie jest moje preparowanie rzeczywistości. Ja po prostu działam według konkretnej procedury. Jak policjant, który wyjmuje broń i musi oddać komunikat, zanim strzeli, to ja uważam, że muszę tak samo zrobić z moim ciałem.
Okay.
Jest to po prostu procedura.
Tego nie wiedziałem. Brzmi to jak super zabawa. Dużo lepsza zabawa, niż mi się wydawało.
Bywa zabawą, bo w momencie, kiedy odpalasz, wiesz, emocje, to trochę, to jest trochę jak na taka terapia. Tak? Bo nagle pozwalasz, nagle grasz bandytę, a nagle grasz gdzieś tam ofiarę, napadniętego. Nagle się okazuje, że jest dwóch naprzeciwko ciebie. I nagle szukasz sobie elementów taktycznych, bo prosty przykład. Masz przed sobą dwóch agresorów i jak masz się ustawić? W centrum? Po twojej, powiedzmy, po ich prawej stronie, czy po ich lewej stronie? Jeżeli jest dwóch agresorów w centrum, słaby pomysł. Starasz się ustawić tak, najczęściej zadawanym ciosem na otwarcie konfrontacji będzie taki prawy cep. Większość osób jest praworęcznych. To jest czysta statystyka.
Mhm.
Więc staram się stanąć po prawej stronie jednego z bliższego agresora, żeby wyłączyć jego prawą rękę i wyłączyć ten prawy cep od drugiego agresora. To jest jeden z tipów, które musimy analizować w trakcie naszych zajęć. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli walczysz fair, twoja taktyka jest słaba. My bazujemy w dużej mierze na taktyce. I nie do końca to walka fair oznacza brudne sztuczki. Oznacza chociażby taką świadomość, której nie przyswoisz z lekcji sportowych, bo tam nie ma takich sytuacji.
Wydaje mi się, że to, że ktoś boi się zrobić komuś krzywdę, bądź boi się kogoś uderzyć, jest dużym, dużym problemem, dlaczego ludzie w ogóle nie idą na sztuki walki. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, że powiedziałeś ten mechanizm wprowadzania osoby i to takie gradualne dawanie mu trudniejszych zadań, żeby on się przyzwyczaił. Bo wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza rzecz w samoobronie. Nie? Jeśli ktoś się, tak jak powiedziałeś, jeśli ktoś jest fighterem, to sobie poradzi. Ale najgorsze jest to, że większość osób pewnie po prostu się boi i ucieknie, albo będzie próbowało uciekać.
Ja staram się pracować z takimi ludźmi. Moim uczniem nie są te osoby właśnie, które wymieniłem się jako pierwsze.
Mhm.
Staram się uczyć ze względu na swoją misję i ze względu na satysfakcję zawodową właśnie te osoby, które nie zdały selekcji do jednostek specjalnych, które nie zdały selekcji do teamów jakichś fajterskich.
Pogadajmy o pierwszych 5 sekundach w autobusie, bo to jest jeszcze ciekawsza sytuacja. To mnie zastanawia. Jeśli masz 5 sekund w autobusie, siedzisz sobie, jakaś ekipa siedzi gdzieś zaraz obok ciebie. Czym różni się taka sytuacja od sytuacji w otwartym terenie?
No, przestrzeń jest zamknięta. Mamy bardzo mocno ograniczone pole działania. W przypadku, kiedy ich jest więcej, no mają dużo większe, jeszcze lepiej, bo nie możemy się przemieszczać. W ogóle to też jakby trochę na marginesie. Prowadząc szkolenia w środkach komunikacji, korzystamy z jednego z muzeów komunikacji w Polsce, które prowadzi genialny kierowca linii nocnej z taką wiedzą dotyczącą tego, co przeżył, co się tam dzieje, czego użyć w autobusie, który rzucisz mu miasta, on ci powie, jakie tam jeżdżą marki autobusów i jaki kasownik mają, czy możesz tego kasownika użyć w samoobronie, czy jest plastikowy. Po prostu jest to kopalnia naszej wiedzy.
Tak, ci nocni tak. autobusiarze muszą znać takie historie.
Uwielbiam go. Zresztą prowadzi część zajęć teoretycznych, daje nam wykład po prostu, bo moja wiedza przy tym, przy jego doświadczeniu jest bardzo mała.
Możesz opowiedzieć jakąś taką najlepszą historię jego?
Nie wiem, czy chciałbym je przytaczać. Raz, że tam powiedzmy bez jego wiedzy. Dwa, że nie chciałbym... Ale to są proste rzeczy. To są takie rzeczy, gdzie on widzi, że prowadzi autobus i nagle widzi jakąś awanturę z tyłu. Więc opowiada o tym, jak na przykład w pierwszej kolejności reaguje, jak hamuje, wtedy wszyscy się wywrócą.
Taki kierowca?
Tak, to jest pewne, że po prostu ma spokój. Ale też nam opowiadał, jak znaleźć na przykład gaśnicę w autobusie, żeby jej użyć w samoobronie, bo wtedy też kierowca, który nie do końca chce patrzeć, co się dzieje w autobusie, też będzie musiał zareagować. Więc dużo nam takich zdradzał ich informacji, natomiast wracając do tego problemu, to oczywiście chciałbym, mówiąc tak bardzo ogólnikowo, schematycznie, zadziałać i uciec. No ale tu jest problem z tą ucieczką duży, prawda? Bo zanim ten autobus gdzieś tam dojedzie, zanim otworzą się drzwi, muszę obronić się i teraz mogę spowodować hamowanie takiego autobusu. To też tego nauczamy, co trzeba zrobić, żeby kierowca właśnie zahamował, ale teraz musimy wiedzieć, jak on ostro zahamuje. To ja pewnie polecę.
Czyli wchodzisz w interakcję z kierowcą?
Nie bezpośrednio, ale mamy kilka możliwości, których nauczamy na szkoleniach, przynajmniej dotyczących Polski i polskich miast, co zrobić, żeby kierowca się zatrzymał. I jest to do zrobienia i to wszystko wiem dzięki kierowcy linii nocnej, więc jakby mega empiryczna jego wiedza.
Możesz to powiedzieć, czy nie chcesz mówić tutaj?
Nie chcę o tym mówić, bo to są takie nasze szkolenia komercyjne, więc zapraszamy na szkolenia i tego wszystkiego tutaj nie chcę zdradzać, ale naprawdę mówię, że to nie jest moja wiedza, tylko to jest wiedza tego pana, więc to jest genialne.
I jakie są przewagi dla osoby, która jest atakowana, będąc w autobusie? Czy są jakieś rzeczy, które działają na twoją przewagę?
Nie widzę przewagi żadnej.
Czyli to jest po prostu kaplica?
Widzę dużo kłopotów. Jeżeli siedzisz, a ostatnio był taki film Furioza.
Chyba nie oglądałem.
O kibicach. Polskie kino. Jest scena, jak właśnie wchodzą chuligani chyba, czy tam kibice do pociągu i atakują po kolei różne osoby. Chłopak siedzi sparaliżowany strachem, boi się wstać. No, to jest normalna sytuacja. Normalna. Nie normalna sytuacja, ale normalna reakcja. Mhm. No i wyobraźmy sobie, że teraz dochodzi do agresji. To ten ktoś stoi z tobą z góry cię uderza. No, ground and pound. Masz przesrane.
I teraz tylko zależy to od tego, jak bardzo psychopatą jest ten gościu.
Tak.
Jakie będą się obrażenia.
Więc dokładnie. Wstać, reagować, wysiąść być może wcześniej. Mamy bardzo... Jeżeli jest kilku jeszcze agresorów, a my nie mamy, już idąc w tę stronę, żadnego narzędzia, to jest bardzo źle.
Zawsze.
Znaczy ja w ogóle nie wierzę w możliwość wygrania konfrontacji z kilkoma agresorami. To wiesz, no ty masz dwie ręce, oni mają cztery. No to matematycznie się nie składa, żeby wygrać coś takiego.
Chyba, że jesteś jakimś geniuszem fightingu. No,
tak.
Czy w tej sytuacji zamrożenia, jak to wygląda psychologicznie? Czy da się, jeśli się zamroziło, da się z tego wyjść? Czy człowiek ma na tym kontrolę?
To bardzo ciekawe pytanie. Nie sądzę, żebyśmy na tym kontrolę, ale wolałbym, żeby się wypowiedział bardziej doświadczony psycholog w tym temacie. Mhm. My skupiamy się na tym, żeby do tej sytuacji nie doszło.
Okay.
Czyli naszym treningiem staramy się na tyle cię wzmocnić, żebyś nie wpadł w tę strefę. Mhm. Bo nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, że już dojdzie do działania i ty zmrozisz się, co mogłoby cię powrócić, co mogłoby cię odpalić znowu.
A czy masz jakieś takie opowieści jakichś swoich uczniów, że to już mi zamroziło i po jakim czasie ich odmroziło?
Nie, ale znam sporo takich, kiedy po prostu nie byli w stanie wydobyć głosu z siebie, nie byli w stanie się ruszyć i no zostali pobici po prostu. Albo dostali kilka, bo pobici to też uznajmy, że jest to jakoś takie skrajne już fizycznie doznanie. Zostali uderzeni kilka razy i sytuacja się rozeszła.
No to musi być nieprzyjemna sytuacja, ale zwłaszcza w pociągu.
Szczerze mówiąc, dziękuję za to pytanie, bo widzisz to tak tyle lat i w ogóle będę szukał wiedzy na ten temat, bo to jest mega ciekawe, czy da radę z tego w ogóle wyjść.
Jakoś fizjologicznie powinno się dać z tego wyjść.
Dobre, na pewno będę tego szukał.
Jak wygląda różnica pomiędzy samoobroną faceta a kobiety? Bo teraz w przypadku faceta, nawet jeśli jesteś od kogoś mniejszy, to jest jakaś tam mała szansa, że jesteś od niego silniejszy. Natomiast w przypadku kobiety nie zawsze, ale w zdecydowanej większości przypadków jesteś mniejsza i mniej silna.
To jest tak jak w różnych takich marketingowych nazwach modułów szkoleniowych. Mówi się na przykład tam low enforcement self-defense. Mhm. I że to jest taki już najmocniejszy panel. A ja uważam trochę inaczej, bo uważam, że pod kątem stosowanych narzędzi to jest najbardziej delikatny panel. Tak? No bo powiedzmy policjant nie powinien ci robić krzywdy, więc musi znać dużo miękkich sytuacji. A kto ma być najbardziej agresywny? Właśnie kobieta w takiej sytuacji. Więc uważam, że tutaj środki powinny być, nie chcę użyć tam maksymalne, ale powinny być bardzo, bardzo wysokie. Narzędzia powinny być bardzo mocne, bo musimy założyć właśnie dużą przewagę ciała, fizyczności agresora. Więc żeby tą fizykę w jakikolwiek sposób jakby jej przeciwdziałać, no musimy być bardziej agresywnie oddziaływać. Zwrócimy tu do tej wspomnianej przez ciebie tchawicy chociażby.
Czyli od razu atakujesz jakieś najtrudniejsze miejsca, żeby unieszkodliwić po prostu.
Tak, nie ma tutaj gry wstępnej. Co jest ciekawe, w programie MDS mamy taką zasadę iluzji. Czyli jeżeli chciałbym cię złapać za rękę, za nadgarstek, swoją lewą ręką, twoją prawą rękę, to ty ją albo cofniesz, albo uderzysz mnie wcześniej. Więc ja postaram cię na przykład uderzyć pięścią w biceps drugiej ręki, żeby oszukać twoją głowę i wtedy złapię cię za tą rękę. Podobnie w sytuacji samoobrony. Bardzo często pierwszy atak, który wyprowadzę, nie jest atak pozorny. To jest atak, iluzja, która przygotuje na konkretne działanie, żeby odwrócić uwagę od agresora. To też jest bardzo, bardzo to wykorzystujemy w samoobronie kobiet.
I to jest pewnie część tego takiego szybkiego kung fu ruszania, atakowania?
Bywa tak. Czyli mówiąc krótko, jeżeli chcę na ciebie wyprowadzić lewy prosty, to jeżeli go wyprowadzę od razu, to może go zauważyć. Więc jeżeli czubem buta kopnę cię na przykład w piszczel, to wtedy potem uderzę lewy
sposób. Bo nie rozumiałem tego, bo to w biceps mi wydawało mi się bez sensu. Jeśli możesz kogoś udać, to nie lepiej udać cios, załóżmy, w wątrobę i drugi...
Wiesz co, pewnie tak, ale załóżmy, wracając do uderzeń w biceps. Jeżeli widzę, co jest coraz modniejsze, że na przykład w kieszeni masz nóż, masz folder, nóż składany z takim klipsem. I teraz ja cię uderzę w wątrobę. Ty zrobisz dwa kroki w tył, wyjmiesz nóż i zrobisz mi krzywdę.
A jak ci uderzę w biceps?
A jak zacznę od uderzenia, znaczy od kontroli twojej ręki i bardzo często uderzymy wtedy łokciem w biceps, żeby opóźnić twoją możliwość dobycia narzędzia i zaczniemy grę, tą grę w samoobronie już z tego ruchu, jakby nie mogę tego pominąć, tej informacji na przykład, że widzę u ciebie w kieszeni narzędzie. Mhm. Więc wtedy ten na przykładowy biceps będzie działał jako, tak jak mówię, opóźnienie gestu dobycia narzędzia z kieszeni.
Okej, czyli to jest też przygotowanie na jakieś konkretne ruchy ze strony przeciwnika.
Tak, na konkretną sytuację, bo w tym momencie no już wątroba może też tutaj jakby nie zadziała, a mówię, weźmy pod uwagę to, co się wydarzy potem.
Czyli piszczel też nie działa?
Wszystko zależy od tego celu, który mamy jako pierwszy. No jeżeli pojawia się w ręku narzędzia, zobacz, jakim przekleństwem dzisiaj jest noszenie przez ludzi noży na ulicy. Zrób sobie taki test.
Ja nie mam do tego żadnego dostępu, więc to ty musisz powiedzieć. No,
poobserwuj po prostu ludzi w tramwaju, w autobusie, na ulicy, ile osób chodzi z folderami w kieszeni. One stały się bardzo modne. Ja nie jestem zwolennikiem ograniczenia prawa noszenia w ogóle broni przy sobie, bardziej edukacji, ale jeżeli ktoś ma narzędzie, a dodajmy do tego na przykład, teraz kij w mrowisko. Byłem ostatnio na świetnym koncercie G-Mac i polski hip-hop. Mm-hmm. Bemowo.
Wielki
masa
koncert.
Masa ludzi, wielki koncert. Ochrona nie sprawdzała nikogo na okoliczność narzędzi przy sobie. Powiem więcej, nie było żadnej strefy buforowej, czyli można było podejść od strony ogrodzenia na Bemowie i przekazać tobie, uczestnikowi imprezy, co byś chciał, od alkoholu po narzędzie skończywszy. Tam cudem nie doszło do jakiejś sytuacji. Wiesz, ja na to patrzę w sposób trochę zboczony, ale oczekiwałbym, że jeżeli płacę za bilet na koncert, to płacę też trochę za bezpieczeństwo i widziałem masę ludzi z nożami w kieszeni.
Jak rozpoznajesz nóż w kieszeni? Ja tego nie czaję. Wiesz, ja nie rozpoznaję. Ja nie widziałem żadnej osoby
z nożem. Wiesz co, to może być klips. Ja ci jestem przygotowany. To jest taki klips. Wstałem teraz i pokazuję Przemkowi.
Ale to kamery pokaż. To
jest Przemkowi taki... pokazuję nóż.
Pomogę zobaczyć?
Oczywiście.
Czyli takie rzeczy, czyli można to poznać po klipsie.
Tak, to może być też miarka jakaś tam, wiesz, a może być to narzędzie.
Jak go się chowa?
Już ci pokazuję, to jest taki specjalny skobelek.
A tam jest schowany, dobra, wiem który.
W momencie, kiedy widzę nawet przy odpuszczoną koszulkę. Zwracam na to uwagę, ja się tego uczę. Taki klips, to już mi to daje informację, że ten ktoś ma narzędzie. I o tym muszę patrzeć w dzisiejszych czasach. Muszę to po prostu widzieć.
Ty to nosisz na co dzień ze sobą?
Ja to wziąłem specjalnie do ciebie. Czy noszę na co dzień? Staram się nosić przy sobie jakieś narzędzie, bo to jest taki, tak jak mówię, to jest trochę inne zboczenie moje jako zawodowca i samuraja. Mhm. I coś tam przy sobie z reguły mam. W niektóre equalizery wierzę bardziej, w niektóre mniej. Zbieram noże, lubię je, ale raczej ten na przykład model, gdybym znowu go wyjmę, dlatego jest dla mnie istotny, bo ja go mogę użyć jako tak zwany impact tool, czyli mogę nim uderzać.
Ja mu zrobię zdjęcie, wstawię go w
Proszę dział. Bardzo, to jest... Zrobimy reklamę, firma Bastinelli.
Tak jest, polecamy noże.
Niedostępne akurat tak łatwo w Polsce, więc możemy reklamować.
Od eksperta. Ja to jestem cały czas zdziwiony o tych wszystkich rzeczach, które ty mi mówisz, dlatego, bo ja cały czas myślę, że konflikty na ulicy to są tylko konflikty takie delikatne, właśnie takie ego. A teraz ty mówisz mi, że nosisz nóż. I jeśli ty nosisz nóż, to domyślam się, że w jakim celu go nosisz.
Wiesz, to dla jasności ja go miewam, ale to jest... To jak zapytasz się amatorów noży, tak? To nie jest tak, że to są ludzie, którzy chcą robić krzywdę. Wśród nich jest wielu takich, którzy tak jak ja, nie zbierają noż. Po prostu tak, ta kultura jest istotna. Ale wiele osób, szczególnie niepokoją mnie nastolatkowie. Nie wiem, jestem ostatnio, przechodzę w sklepie militaryjnym, nie chcę mówić jakim, żeby tutaj nie robić jakiejś złej reklamy i pan pokazuje, nie wiem, 16-latkowi nóż. Halo, what the fuck? Jaki nóż? Jak stary?
16-latkowie.
No gdzie?
Ja też miałem nóż, jak miałem 16 lat, ale to kupiłem sobie, bo ładnie wyglądał. Tylko trzymałem go w szafce.
Ja uważam, że jest to pewne ryzyko. Jeżeli patrzymy na te sytuacje użycia, to one gdzieś tam rosną, narzędzia, jeżeli spojrzymy na statystyki.
A to jest niefajne. Czy ty możesz coś powiedzieć o statystykach? Bo ja chyba jestem nieświadomy, jak często się zdarzają takie kryzysowe sytuacje.
Nie przygotowałem cyfr, więc nie chcę tutaj szyć. I natomiast one gdzieś tam rosną, ale...
A czy wiesz, co wpisać w Google, żeby to zresearchować na szybko?
Wiesz co, nie wiem. Użycie noża musielibyśmy zobaczyć Polska albo... statystyki. Pamiętajmy też, że wiele tych sytuacji nie będzie zgłaszanych, więc to też jest kolejna rzecz. Wiesz, to powiedziałeś ciekawie o twoim spoglądzie i moim. No ja robię częściej, mając kontakt z osobami, które są ofiarą przemocy, więc widzę tą inną część, którą ty widzisz życia społecznego. Więc
tak. Ale to jest właśnie ważne. To jest właśnie ważne, bo mi nawet przez myśl nie przeszło, że ktoś mógłby mnie tak rzeczywiście chcieć zabić. To w ogóle nie istnieje w mojej głowie. Istnieje w mojej głowie, że ktoś będzie chciał mnie zaatakować i mnie pobić. To jest ludzik. Ale że ktoś mnie chce zabić, to jest w ogóle... No,
a bierzesz pod uwagę, że może to chcieć zrobić, bo po prostu może?
W ogóle, bo ja o tym nie myślę.
A teraz zobacz na sytuację, chociażby w Izraelu, związane z terroryzmem. Tak, mamy active killera, czyli mamy często wytypowanego nastolatka, który ma chwycić nóż i dostaje informację, że ma tego i tego dnia wyjąć nóż i jak najwięcej osób w tym miejscu dźgnąć. Zobacz tą sytuację, która była w Londynie, razem, gdzie był zaangażowany Polak, który zdjął kieł ryby, narwala i zepchnął agresora gdzieś tam od siebie.
Do tego nie słyszałem.
Piękna historia. Tutaj też mówię, nie przygotowałem nic, nie chcę pomylić, bardzo proszę, faktów, ale był napad nożownika w jednym z pubów i siedzący tam obywatel polski chwycił po prostu, to był jakiś pub związany z morzem, chwycił kieł narwala.
To jest jakaś ryba wielka.
Taka ryba z kłem i go spychał. Potem jeszcze z tego, co pamiętam, ale nie chciałbym tutaj też konfabulować, okazało się, że ten człowiek miał też pas szachida na sobie, fejkowy. Więc Polak miał naprawdę, no, bohaterski akt zrobił. Wiesz, to wszystko się... Wiesz, co łączy wszystkie sytuacje przemocowe? Kiedy one się odbywają? Teraz, kiedy nie jesteśmy na nie przygotowani. I... Znowu wrócę do tej maksymy. Si vis pacem, para bellum. Ja wyobrażam sobie najgorsze. To może jest moja paranoja. Jeden z moich pierwszych nauczycieli Krav Maga właśnie tak mówił, Ryszard Dujeb, że musimy być bezpiecznym paranoikiem. Ja sobie wolę wyobrażać więcej i uczyć wyobrażać więcej, żeby tych sytuacji było mniej. I nie mówię tu o prowokowaniu byciu w złych miejscach. Bo tak jak powiedziałem, mamy do tego prawo, ale wiesz, jesteś na przykład... jedynym warszawiakiem w pubie Poznaniu, gdzie się okazuje, że kibice Lecha Poznań przyszli na imprezę. Stary, zabieraj dupę i stamtąd wyjdź.
Jak najszybciej.
Pozdrawiamy kibiców i warszawskich, i Lecha Poznań oczywiście.
Tak jest, i wszystkich. Również tych z Trójmiasta i Łodzi. I z Krakowa.
Tak, absolutnie.
I z Wrocławia. Stamtąd jestem. Trochę mnie nastraszyłeś, szczerze mówiąc.
To taki trochę mój cel jest, żeby z lekkim humorem, ale straszyć.
Ja myślałem, że ja to i tak jestem dosyć mocno wystraszony i bez tym ja jestem bardzo uważny, jak idę po ulicy. Jak widzę tylko jakąś grupkę, to od razu na drugą stronę. I to jest tak 300-400 metrów wcześniej.
To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, najważniejsze prawo samoobrony, to właśnie być czujnym, być uważnym. A profilaktyka, ona załatwia 50% zagrożeń już tak na dzień dobry.
No, jak się pochodziło trochę do klubów, to widać, że to po prostu sekunda i już się coś dzieje. Wystarczy po prostu do ludzi nie podchodzić i jest dużo łatwiej. I jestem osobą, która jest dosyć mocno wystraszona pod tym względem, względem moich znajomych, ale i ja jestem osobą, która mi nawet przez myśl nie przeszło, że ktoś mógłby mnie chcieć zabić. Więc teraz twoja paranoja na ten sposób.
Tak, moja paranoja, znaczy zabić, no to jest jakaś tam jakby finalna część tej agresji, która, sam jak powiedziałeś, może się wydarzyć poprzez zwykłą konfrontację fizyczną. Mhm. To niestety ktoś mnie uderza, dochodzi do jakiegoś działania energii i może się stać krzywda. No każde takie działanie może się tak skończyć, to jasno sobie powiem. Zobacz na zawodników MMA, którzy wchodząc do klatki, bardzo często, powiedzmy, tych tam bardziej wierzących, stają na kolana i się żegnają. To nie jest taki przypadek. To jest bardzo brutalny sport. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale może się wydarzyć coś bardzo złego tam. Może się zdarzyć kontuzja, może się zdarzyć utrata zdrowia. Lecą tam piąchy. Tam, gdzie lecą piąchy, to wiesz, to jest gra kontaktowa.
Tak, ten jeden z mistrzów przecież stracił oko w UFC i wygrał swoją drogą pas bez oka.
Tak, to jest piękna,
piękna historia. Nie pamiętam, jak się ten gościu nazywa.
Mówisz o tym Japończyku, Kamil by na pewno wiedział, nie?
Nie, nie mówię o Japończyku, mówię o gościu z UK, który nagrywa teraz podcast, ale mam dzisiaj słabą pamięć do tych fighterów UFC.
Bo jest piękna historia z początków UFC, jak jeden z japońskich zapaśników stracił oko, ale przyznał się dopiero po 20 latach, bo nie chciał zaburzyć rozwoju MMA na świecie.
Serio?
Nie pamiętam, jak się nazywa, ale właśnie czytałem o tej historii, mówię, to jest samuraj po prostu.
No ludzie są niesamowici pod tym względem. No i ten drugi fighter, który stracił oko i walczył jeszcze przez 10 lat, z tego co pamiętam, bez oka, no to są...
Tak.
Jakbym stracił oko, to na pewno bym już nie walczył. To jest za duży wpływ ma to na moje życie. Chociaż oni zarabiają z tego, więc to jest trochę inaczej.
No ale myślę, że takie urazy no, gdzieś tam dają do myślenia już w trakcie działania fizycznego. Ja wiem po sobie, no w momencie, kiedy miałem rękę, wisiała mi na samej skórze, bo miałem zerwane wszystkie mięśnie więzadła, myślę, że nie byłbym w stanie walczyć.
I psychicznie, i fizycznie, nie?
Absolutnie. Mhm. Absolutnie. Nie?
Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem cię zapytać i to jest różnica pomiędzy konfrontacją z gościem, który jest dużo większy i z gościem, który jest twojego rozmiaru, bo domyślam się, że to jest kompletnie inna strategia.
Oczywiście, no bo osoby, które mówiąc krótko, są większe, mają dłuższy dystans, będą inaczej operować działaniami, chociaż ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej doktryny w klinczu, w samoobronie. My staramy się skrócić dystans w tym klinczu, staramy się zarządzać, rozumieć i tam też nam łatwiej nam tą brudną grę rozpocząć. Więc tak czy tak, my jesteśmy chwytaczami z natury. I pierwsze dyscypliny sportów walki, które powstały na świecie, to były sporty chwytane. One się, zobacz, rozwijały bez względu na szerokość geograficzną. Praktycznie wszędzie różne formy zapaśnicze się rozwijały.
To jest ciekawe. Nawet są rzeźby ze starożytnej Grecji i tam też robili zapasy. Nie masz rzeźb bokserów. Są zapaśnice.
Tam były jakieś elementy pankrationu, jakieś elementy uderzane, ale generalnie jakby spojrzysz na te zauralskie kuraszu, na zapasy Indian, no to my jesteśmy chwytaczami. Mhm. Zobacz, co robi bokser, kiedy dostaje mocno na tyle, żeby przetrwać. Łapie, wchodzi w klincz. To jest tak naturalny odruch. Ja uważam, że samoobrona powinna się opierać na rozumieniu klinczu, na pracy w bliskim dystansie, bo raz często do niego dojdzie od samego początku, a jeżeli do niego nie dojdzie, to ja będę pewnie do niego dążył, bo mam mniejsze umiejętności, bądź pewnie jestem po prostu mniejszy. Jeżeli ktoś ma dłuższe ręce i dobrze boksuje, no to raczej mam szansę marne. Mhm. Więc przede wszystkim będziemy starali się być blisko, ale w rozumieniu takim, żeby zachować sytuację jakby 50-50 i móc stosować brudną grę, czyli uderzyć głową, uderzyć łokciem w tym bliskim dystansie, tutaj pracować, to już musiałbym się wdać w system, a niekoniecznie robić to wszystko wspomnianymi przez ciebie sprowadzeniami, bo tego już muszę się nauczyć, to już jest wyższa wiedza i oczywiście my się też tego uczymy, ale szczególnie na samym początku musimy dać prostsze narzędzia. Mhm. Uderzenie kogoś głową, czy uderzenie kogoś łokciem będzie prostszym narzędziem niż pełne sprowadzenie kogoś cięższego z dwóch nóg.
Jak skuteczne jest uderzanie głową?
Wiesz co?
Jest ciężko.
Jest bardzo skuteczne, jest bardzo zaskakujące. Ja zresztą wybieram się na seminarium uderzenia głową najbliższą sobotę.
Wiesz, że ja złamałem gościowi czaszkę, uderzając go głową?
Swoją?
Moją.
Wow, a którą część czaszki złamałeś?
Tutaj.
Niesamowite.
Siedziałem sobie w szkole i jadłem kanapkę. No i miałem takich kumpli, że sobie dokuczaliśmy. Jem sobie kanapkę i siedzę i on mi uderza w tą kanapkę. Ja nie miałem czym mu oddać. I powiedziałem mu, że jeszcze raz mnie uderzysz, to ci oddam. Ale mi trzymałem kanapkę dwoma rękoma i siedział blisko mnie, więc uderzyłem go z bani w liceum.
A w co uderzyłeś?
W to miejsce.
Jego w czaszką, swoim
w swoją czoło, głową, w jego czoło. No, i pękł, zrobiła mu się to takie wklęśnięcie.
To nie tyle miałeś pecha, co po prostu miał twardszą czaszkę, bo to tak...
To on miał, ja miałem twardszą.
A, bo tak normalnie powinieneś celować w to wszystko, co jest pod brwiami i wtedy nie miałbyś taki, nie miał, jakby wtedy byś doprowadził do większych urazów, tak? Nie uderzasz czołem w czoło, tylko mówimy teraz o samoobranie.
Większych urazów złamałem mu czaszkę.
Ty mu złamałeś, ja rozumiem, że ty miałeś pękniętą.
Nie, on miał dziurę tutaj. I opuchlizna w środku wypchnęła mu tą czaszkę, także nie trzeba było tego operować, przecież mogłem mu mózg rozwalić.
No, do mózgu to daleko. No ale to w ogóle ciekawy uraz, bo ta kość czołowa jest niezwykle gęsta, jest bardzo mocna, tam nie celujemy, kiedy chcemy uderzyć. Ja zresztą na wspomniane seminarium będzie w sobotę Dave Duk w Polsce, to jest mistrz Letway boksu birmańskiego, gdzie można uderzać w sporcie głową, więc nie, mówi się najbardziej brutalny sport na świecie.
Sorry, ale mnie to śmieszy, to musi wyglądać komicznie.
No w klinczu, wyobraź sobie, boks tajski z uderzeniami głową, to złamany, jest masakra.
Złamany nos i łuki brwiowe.
Tak. Ale wracając, jest to bardzo skuteczne narzędzie w bliskim dystansie, bez dwóch zdań, to jest takie abecadło. Często jak pokazuję to kobietom, bo jest to jedno z prostszych narzędzi, ale bardzo brutalne, więc jakby trzeba przełamać tą barierę znowu psychologiczną, żeby to zaczęło być skuteczne.
Ja bym się kogoś mniej zbanił, bo uderzyć niż pięściami. Ale czyli mówisz,
to jest kolejny efekt. No. To jest kolejny ważny efekt.
Czyli mówisz, że łuki brwiowe, nos i...
No twarz czaszka jest bardzo delikatna, tak? Ona jest w większości gdzieś tam pełna zatok i te kości są delikatne, więc uderzamy twardą kością czołową w to, co jest miękkie.
Okej, ale wracając do tego gościa większego, trochę to jest dla mnie nielogiczne, że ładujesz się w klincz z gościem, który jest większy, bo on cię momentalnie rzuci, jak jesteś na dole z gościem, który jest cięższy, to już masz...
To jest tak. Tak to wygląda. Robię wszystko, żeby... Tak działam tą swoją grą, żebym mnie właśnie nie rzucił. Wytwarzam takie strefy działania, żeby nie... Muszę mieć świadomość właśnie tego, jak on może mnie sprowadzić, żeby mnie nie rzucił. No bo zobacz, jeżeli będę stał daleko, a on zacznie tymi swoimi witkami machać, to jest mała możliwość, że się obroni. Mm-hmm. Ile masz szansy zablokować ciosów, jeżeli ktoś jest większy? Może jeden, no może dwa. Jak on wyprowadzi serię, to pewnie wcześniej czy później któryś do ciebie dojdzie. Więc to nie jest taka strefa przetrwania. Mm-hmm. Chyba, że obronisz, skontrujesz, uciekniesz.
Czyli mówimy o takim klinczu tajskim, łapiesz kogoś za karki, trzymasz go tutaj?
Zarówno tajskim, jak zarówno pełnej. Dla mnie sportem, który najbardziej odzwierciedla eksplozywność i agresję realnej konfrontacji, nie jest wcale MMA czy wspomniany boks birmański, ale bójki w NHL. Dwóch hokeistów na siebie najeżdża, chwyta za ubranie, łup, 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 kilka sekund agresji, rozjeżdżamy się. Ale agresji takiej hipermaksymalnej w kilka sekund. To jest jakby mój sposób widzenia i do tego przygotowuję i takiego modelu staram się uczyć.
To jak robić klincz, żeby nie zostać przerzuconym? Bo jak robisz klincz, to jesteś stykiem na górze i dosyć blisko są stopy, czyli trzeba się odsunąć stopami dalej?
Tak, muszę mieć świadomość, że to moje biodra powinny być w tym tyłu zagięciu, że powinny być wycofane, ale niekoniecznie muszę wiedzieć, że ten ktoś może mnie rzucić i sprowadzić, ale niekoniecznie ja dążę do takiego sprowadzenia, chyba że je znam.
A czy używacie nóg jakkolwiek? Nogi są najdłuższe teoretycznie.
W programie MDS kopiemy, ale kopiemy w dużej mierze na wysokość stawu kolanowego, stawów skokowych. Mało używamy kopnięć okrężnych, takich jak low kick na przykład, żeby nie doprowadzić do urazu
podudzia. A taki front kick na klatę?
Rzadziej, bo po pierwsze wymaga to już umiejętności, a mówimy o takich osobach, tak jak powiedziałem, niewykwalifikowanych, to też musimy rozdzielić. Jeżeli ktoś zaczyna trenować i na przykład trenuje ze mną wiele lat, no to jego umiejętności siłą rzeczy będą inne niż tego kogoś, kto przychodzi i robi basic. Ja teraz się wypowiadam o takim fundamencie tego MDS-u. Więc tutaj to kopnięcie raczej nie, no bo kopnięcie z tej jednej nodze wiąże się to z utratą równowagi, ktoś może mnie złapać za tą nogę, zbyt dużo zagrożeń. Ale jeżeli miałbym cię czubem buta kopnąć na przykład w piszczel, to jak najbardziej tak. Albo kopnąć w staw kolanowy tak, żeby gdzieś tam próbować go naderwać, jak najbardziej tak.
I w staw kolanowy pewnie bokiem kopiesz, żeby łatwiej było trafić, nie? Nie problem.
Tak, tutaj tu korzystamy. No, generalnie MDS nie jest tworem oryginalnym, jest hybrydą. Tak jak Krav Maga zresztą jest hybrydą. Więc...
I jak MMA.
Tak, absolutnie. No, to jest jakby jedna koncepcja. Więc tutaj też korzystamy z innych narzędzi. Tu świetne takie kopnięcia na stawy kolanowe miał boks francuski Savat. Więc jakby tam...
Boks francuski miał kopnięcia na kolana?
Tak, tak. Kopnięcia piętą w kolano były bardzo charakterystyczne
taki,
dla boksu
taki,
francuskiego.
Taki hook kick to się nazywa?
Tak, stomp kick na kolana. A zresztą zobacz John Bon Jonesa, który robi stomp kiki i kopie takiego sidekicka też na kolana. To dokładnie taka gra. Zresztą okay. Dzięki niemu chcieli, to chyba było po zerwaniu więzadła Rampage'owi, chcieli wycofać tego obnięcia.
Mm-hmm. No to jest mega niebezpieczne. I nie dziwię się wcale, że w tym MDS-ie to używacie, no bo to też musi być mega składowa.
Szukamy takich narzędzi, natomiast tutaj nikt nie odkrywa Ameryki, tak? Jeżeli ktoś to robi, my się tym inspirujemy, a z drugiej strony ktoś mówi, ale jak jesteście tacy skuteczni, to idźcie bić się w MMA. No tak, ale my nie jesteśmy tak skuteczni. My zakładamy otwarcie, że jesteśmy gorsi. Mamy szacunek do tych ludzi i wcale nie uważamy, że jesteśmy lepsi niż zawodnicy.
Aha, ja nie wiedziałem, że to tak jest. Czyli wy jakby z założenia wychodzicie do tego, żeby pomagać ludziom, którzy nie są sportowcami, obronić się. Czyli nie będziecie się kłócili z MMA, że my jesteśmy skuteczniejsi.
Absolutnie, oni są skuteczniejsi. To po co mamy to ustalać?
No ja myślałem, że to jest jakaś walka wielka.
Przemek, jeżeli ktoś ćwiczy, jest zawodowcem, ćwiczy 6 godzin dziennie, przez ileś lat, ma ileś zrobionych walk i sparingów, jak ja mogę powiedzieć człowiekowi, który przychodzi do mnie na treningi 2 razy w tygodniu po godzinie, że on jest lepszy? To jest sekta.
No, trochę by to tak brzmiało. Ile według ciebie osoba musi chodzić na taką samoobronę, żeby czuć się w miarę komfortowo? Z twoimi oczami. Wiem, że to jest bardzo wielkie uproszczenie. Ja zdaję sobie z tego sprawę.
Ja chyba po pierwsze nigdy nie powoduję takiego komfortu. I dlatego tak przygotowuję scenariusze treningowe, żeby one zawsze były w jakiejś tam strefie dyskomfortu. I taki stan komfortu na zasadzie, jak będziesz tak się czuł, to nie zrobisz tego, co ty robisz, czyli nie będziesz obserwował otoczenia i nie zejdziesz odpowiednio szybko. Mhm. Mamy większą świadomość, może nawet większą paranoję, ale wcale nie tak, że to ja już sobie poradzę, powiedzmy. Po 5 latach poradzę sobie z jednym, po 10 z dwoma, a po 15 to jeden może mieć też maczetę. Mhm. Nie kupuję tego. Zresztą przestrzegam przy okazji przed takimi kursami, nauka.
W 3 miesiące będziesz się miał.
Nie, w weekend widziałem ostatnio, że ktoś robi obrona przez 2 dni seminarium, jak bronić się przed napastnikiem uzbrojonym w maczetę. No, sorry. To już jest,
i kałasznikow.
To już jest za dużo dla mnie.
A ile z twojego doświadczenia, załóżmy, że ktoś chodzi 2 razy w tygodniu na godzinę, przechodzi się przez ten etap takiego strachu przed uderzeniem kogoś, czyli tego takiego pierwszego stresowego?
Bardzo, to jest indywidualne, bo to zależy dużo od nas, ale naprawdę szybko. Naprawdę szybko, jeżeli jakby warunkujemy się ćwiczeniami w kontakcie, to naprawdę szybko przychodzi.
Okej.
Nawet szybciej niż myślimy, bo często przychodzą, ja nie umiem kogoś uderzyć, ja nie dałabym rady, a nagle się potem okazuje, że jest jakieś już ćwiczenie jedno, drugie, trzecie, bardziej kontaktowe i trzeba to sobie odrywać, bo nagle dalej sobie tym nie kontroluje, tylko szybko przeszła ta osoba granicę, którą trzeba ją cofnąć.
Złamałeś trochę blokadę i poszła za daleko.
Nagle to wiesz, to jak od miłości do nienawiści. Bardzo, bardzo podobnie.
Okej. I chyba chcę jeszcze z tobą porozmawiać. Bo nie poruszyliśmy tematu broni, a na ulicy to myślę, że jest bardzo istotny element. Czyli nie tyle co nóż, bo nóż według ciebie dużo osób nosi, według mnie nie znam nikogo, kto nosi przy sobie nóż, ale cegła, kamień, myślę, że to jest
absolutnie.
Kamień.
Miałem kiedyś jeden z moich nauczycieli.
I butelka.
Tak, jeden z moich nauczycieli były szef ochrony przez rok podczas trasy koncertowej Michaela Jacksona, pan Jaron Hanover. Mhm. I on dużo jeździł po świecie, był świetnym ekspertem i nauczając nie zawsze wiedział, czy inaczej, jeszcze jakby nauczając i cały czas był przyzwyczajony do takiej czujności, nie do końca wiedział, czy w tym kraju można mieć takie narzędzie, no bo wiesz, powiedzmy w Polsce możesz mieć nóż dowolnie, a na przykład w Niemczech musisz mieć nóż, który nie otworzysz jedną ręką. Czyli jak otworzysz dwiema rękoma, tak jak powiedzmy taki scyzoryk, to jest legalne, ale jak otworzy się jedną ręką, to już jest nielegalne.
Są różne prawa po prostu.
To absolutnie. Więc on, żeby nie wnikać to, gdzie jest, a też potem nauczając dużo podróżował, jak po prostu wychodził z hotelu, to widział kamyk albo część gałązka, albo gdzieś tam gwóźdź leżą na ulicy. To on sobie to chował do kieszeni i tak był gotów. A wieczorem to zostawiał, taki miał rytuał, wiesz o co chodzi. Następnego dnia rano wychodził i tak znowu tam po coś sięgnął. I zawsze miał coś przy sobie, co było całkowicie, całkowicie naturalne. Ja na przykład nauczam, jak przygotować i używać gazety, magazynu do samoobrony, który jest jakby świetnym narzędziem. Jak ktoś odpowiednio przygotuje wcześniej, żadna rurka w środku, po prostu dobrze zwinięty, przygotowany, możesz to wozić ze sobą w samochodzie, jest to coś, co może ci pomóc w sytuacji opresji.
Nie rozumiem. Zwijasz gazetę i ona się robi na tyle twarda, że możesz kogoś...
No zwijasz bardziej magazyn, jakieś takie pismo kolorowe, które ma twardsze okładce, zwijasz je tak, tu znowu zdradzę swoją tajemnicę, zwijasz tak, żeby grzbiet był na zewnątrz, musisz też mieć z reguły albo długie włosy, albo znać osobę z długimi włosami, ubierz gumkę do włosów i ją zwijasz na tej gazecie, no i masz taką krótką pałkę.
Jakby się tym uderzyło, to pewnie i rozciąć można.
Bardzo solidnych obrażeń można zrobić, a jest to coś, co nic nie znaczy. Możesz to mieć, nie wiem, w plecaku, jechać jedziesz na rowerze, masz jakieś, w samolocie możesz z tym sobie lecieć, czujesz się bezpiecznie, bo to też o to w tym chodzi. Przecież po co ludzie chodzą z takimi gadżetami? Bo chcą się czuć lepiej. To też jest ważne.
A gaz?
Nie wiem, może ja nie umiem używać gazu po prostu, ale nie jestem jego zwolennikiem. Uważam, że bardzo często, szczególnie tak jak jest noszony gdzieś tam na dnie torebki, wygrzebanie go w stresie, użycie tego gazu, właściwą stronę, nie pod wiatr. No, widzę dużo możliwości. Moi koledzy policjanci zresztą przy wielu interwencjach z użyciem gazu bardzo negatywnie się o tym wypowiadali, a oni używają tego profesjonalnie, więc uważam, że osoba niewprawiona jeszcze bardziej jest to taki środek, który nie do końca właściwie działa, uważam.
Czyli zamiast gazu lepiej tchawica.
Co mocne uproszczenie. Lepiej robić tak jak Przemek, czyli odchodzić od sytuacji. To tak, by było najlepsze rozwiązanie.
No tak, ale mówimy już o tych, kiedy nie da się uniknąć. A załóżmy, że bo przegadaliśmy sytuację, kiedy ktoś cię atakuje pięścią. Załóżmy, że mam nóż przy sobie. Mhm. Jak inaczej wtedy się trzeba zachowywać?
Jeżeli ja obroniąc się mam nóż.
Nie, jeżeli ja atakując mam nóż, a ty się bronisz bez noża.
Wiesz co, no powiem szczerze, niektórzy powiedzą znowu ucieczce, ale często jest to mega trudne. To są, ja jasno mówię, że nie ma praktycznie możliwości obrony przed nożem.
Będziesz pocięty po prostu najprawdopodobniej.
Absolutnie. I ten ktoś może być niewprawionym nożownikiem, po prostu jak będzie rozpędzony, to jest masa, to jest nóż, to... Coś tam czasami robimy, ale właśnie to jest taki przykład, dlaczego dobrze byłoby mieć taką gazetę zwiniętą, gdzieś przygotowaną, bo możesz jej do tego użyć i możesz pomóc sobie przetrwać. Jeżeli ty nie masz narzędzia, a ktoś ma narzędzie i on nie myśli o tym, że on przekroczy obronę konieczną, to naprawdę jesteś w dupie. I tu nie ma tutaj sztuczek na to i ja nie lubię takich instruktorów samoobrony, którzy mówią tak: przed nożem się nie da obronić, najlepiej uciekać, ale jak będziesz w sytuacji kryzysowej, to ja mam coś, co ci pokażę, co może zadziałać. Bo to jest cały czas budowanie tego samego trendu. Nie widzę opcji, żeby się obronić. Tak jak podam ci przykład z jiu-jitsu. Mhm. Jeżeli wpadniesz w duszenie z tyłu, jaka obrona? Czy Janek Błachowicz, którego niezwykle szanuję, jak przegrał z Teixeirą, nie znał obron przed duszeniem z tyłu? To dlaczego się nie obroni, skoro są takie obrony? Mhm. Albo coś, Janek jest słaby, jest niewyszkolony?
Czarny pas w jiu-jitsu.
Prawda? No zaraz, halo. Po prostu musimy sobie zdać sprawę, że są sytuacje, kiedy jesteśmy w dupie, no, i nie dopuszczać do nich.
Okej, okay. Spodziewałem się, że będziesz to jakieś magiczne sztuczki mówił na nóż, ale chyba lepiej nawet, że tak powiedziałeś. Wydaje mi się, że to jest takie po prostu prawda.
Wiem, że nawet słowo powiedziane u ciebie gdzieś tam może mieć swoją wagę i nie chciałbym. Zresztą też to trochę w tym jest, że drażni mnie czasami moja przestrzeń zawodowa i osoby, które tak nadużywają takich kwestii. I cieszę się, że też jest wielu ekspertów, którzy nauczają tego w inny sposób i jasno o tym potrafią mówić. Mhm.
Czy jest coś, co uważasz, że warto powiedzieć, a nie zapytałem cię o to?
Nie. Myślę, że znaczy możemy. Bardzo miło mi się rozmawia. Moglibyśmy jeszcze gadać wiele, wiele, wiele na ten temat. Pytanie, na ile by,
możemy
by
gadać.
Twoi tutaj słuchacze przebili się przez to, szczególnie, że wiesz, dotykamy. Ty lubisz rozmawiać, a my rozmawiamy o mojej gdzieś tam pasji i pracy, więc jakby tutaj godzinami. Wiesz co? Jedna rzecz. Powiedziałeś mi, bo tak sobie to gdzieś tam wynotowałem wśród tych propozycji. Pytałeś o John'ego Wicka, o film.
Tak, oglądałem tylko...
No właśnie,
tylko
jakie jest twoje zdanie?
Ja oglądałem tylko pierwszą część. Drugą też oglądałem, ale druga już była dla mnie taka na granicy smaku. Trzeciej nie dałem rady oglądać, bo zabił chyba ze 100 osób podczas pierwszych 10 minut.
Mam bardzo podobne zdanie. Pierwsza była wyśmienita, była po prostu smakiem. W trzeciej to już nawet dla mnie fana choreografii to było bardzo, bardzo za dużo. Mimo, że tam choreografię przygotowało dwóch Indonezyjczyków. Jest taki świetny indonezyjsko-malezyjski film Ride.
Nie znam.
To jest kino akcji klasy C, ale choreografie walk są wyśmienite. No, polecam. Nawet może warto czasem dźwięk wyłączyć.
Choreografia, czyli mówisz o to, jak rzeczywiście ktoś walczy.
Nie, choreografia to znaczy to, żebyś to oglądał, żeby ci się to podobało, jak to widzisz w filmie.
Mhm.
To wiesz, jakbyśmy szukali z takich rzeczywistych choreografii, to jest świetny film Eastern Promises z Viggo Mortensenem. Jest taka słynna walka właśnie rosyjskiej. No to jest taka bardzo realna walka.
A Bojkę oglądałeś?
No tak, to są właśnie choreografie, które mają nam się, prawda, podobać i ma być fajnie i mamy się bawić kinem. No i akurat w Johnem Wicku też się zgadzam, że trochę już przesadzili. No pewnie kto co lubi. Natomiast no to choreografia to jest jedno, a życie to jest drugie.
Tak, i w pierwszym filmie też były takie aspekty, ta cała sytuacja z jego samochodem, z jego psem i
no,
wcześniej.
Był głębszy taki, wiedzieliśmy o co mu chodzi. Tak?
No, później się tylko napierdalałeś.
Że powiem ci, że z choreografią to sam się zderzyłem, bo to też się pochwalę. Miałem przyjemność robić choreografię do gry komputerowej,
okay,
do Cyberpunka.
Hmm.
I pierwszy dzień na planie to była totalna nauka. Ja nagle nie wiedziałem, co się dzieje, bo ta antycypacja ruchu potrzebna w grze komputerowej wymuszała całe przebudowanie choreografii, którą ja sobie założyłem.
Mm-hmm. Więc czyli byłeś oblepiony jakimiś rzeczami?
Tak,
tak.
Był cały motion capture i ja musiałem tak pracować, żeby to było zgodne z grą. Czyli ja siedziałem kilka dni, sobie przemyślałem, co ja chcę tam pokazać. Szczególnie, że byłem zatrudniony do konkretnych postaci, które takie były, miały być brutalne i zwierzęce, no i generalnie musiałem na bieżąco wszystko zmieniać, więc myślę, że podobnie jest w filmie, że kamera też wymusza, żebyśmy coś zobaczyli.
Mhm.
Żeby to było zobaczone, jeszcze by spowodowało jakieś emocje, więc jakby to są mistrzowie choreografii, zupełnie inaczej sobie z tym gdzieś tam radzą.
Tak, to jest coś, czego my jako widzowie nie dostrzegamy, nie? Dopóki nie jesteś po drugiej stronie.
Tak, tak.
Okej. Okay. Czy masz jakieś foty z tego Cyberpunka? Możesz
mam, to, mam, bo negocjowałem bardzo długo z CD Projektem, żebym w ogóle mógł je wynieść, także mam taką w rajstopach fotę w nyloniku z tym. Mam.
Czy możesz mi wysłać, abym ją
tak,
wstawił w
wideo? Tak, absolutnie, z chęcią.
Dobra, ja to sobie muszę zapisać. Wracając do Johna Wicka. Tylko jedynka. Jest jakiś inny film, który lubisz odnośnie bicia się?
Co ja kocham westerny, tam zawsze było dużo bójek. Lubię, im starsze, tym lepsze. Może to nie były jakieś mega pokazowe bójki, ale to były takie bójki, w których o coś chodziło. Był, wiesz, dobry, zły. I gdzieś tam myślę, że westerny chyba najbardziej. Punisher też zwróci moją uwagę. To jest taka moja trochę, bo byłem wielkim fanem komiksów Punishera. Mhm. Cały czas nie mam takiej ekranizacji, która by mnie całkowicie zadowoliła. Cały czas mi czegoś brakuje, łącznie z serialem.
Ja nie widziałem Punishera, ale teraz mi się przypomnieli jeszcze ci chuligańsi z Anglii. Oglądałeś to? Jak takie dwie grupki chuliganów.
Tak, ale słyszałem o tym. Natomiast dobry serial Banshee. Świetne choreografie walk i nawet sobie znalazłem na
Jak
Facebooku.
Jak się pisze?
Banshee.
Banshee. Czyli takie trochę, nawet trochę brzmi jak sztuka walki.
Ale, bo to jest miasteczko gdzieś tam na chyba na głębokim południu, ale tak sprawne właśnie choreografie, że mówię, aż szukałem choreografa, żeby sobie o nim poczytać, bo dobrze się to po prostu oglądało, wiesz, bo umówmy się, jak kocham film.
Aha.
I
właśnie widzę.
Życie, a film to jest co innego. Film oglądasz po to, żeby odpłynąć. No jeżeli ktoś idzie do kina i mówi, Jezu, Spider-Man latał. No stary, idziesz, bo on lata. No to jest, wiesz, to jest cała zabawa.
To jest podróż.
Więc po to bójki były nierealne. No halo, idziesz do kina. To nie mają być realne.
Ale w John Wick 3 to już tłumacz.
Tak. To w pełni się zgadzam.
Ale ja też jestem taki, że oglądam, włączam sobie czasami film i niektóre filmy jak oglądam, to muszę sobie przełączyć w głowie. Okej, okay, oglądasz film, nie przypierdala się do szczegółów, tak. Bo ja też jestem taką osobą. I wtedy jestem w stanie. Ostatnio oglądałem właśnie Fast and Furious
Okay.
Jedynkę, dwójkę, trójkę. I tam też jest trochę, te wyścigi samochodami są trochę przerysowane, ale jak już przełączysz na to, że to jest tylko film, to da się zobaczyć. Dobra. Czy ty planujesz grać w filmie?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
A chciałbyś?
Chyba bym się nie nadawał.
Czemu?
Po pierwsze, za bardzo lubię to, co robię. I jakby co jakiś czas, jak mi się wrzuci jakaś przestrzeń zawodowa gdzieś z boku, to po prostu staram się wrócić do tego swojego harmonogramu. Po prostu lubię swoją pracę. Myślę, że ja zagrałem kiedyś w teledysku w kampanii społecznej przeciwko przemocy dzieci. I nawet ten film gdzieś tam się podobał i zagrałem, to był taki trochę metaforyczny teledysk. I to było trudne dla mnie doświadczenie, gdzie reżyser mi mówił, że mam niby nic, ale tu pokazać taką emocję, to zrobić.
Podczas bicia się jeszcze musiałeś coś robić?
Tak, to musiałem pokazać, że się ruszam, że tam skaczę na skakance, że biję w worek, że jakąś robię walkę z cieniem, ale jeszcze był taki moment, że tam, nie wiem, uderzam pięścią z frustracji w ścianę i to tak, to było trudne dla mnie. To myślę, że nie jestem aktorem i nie mam też takich chyba ambicji. Trochę współpracuję czasami z ludźmi za kamery, czy też z aktorami przy różnych rolach i myślę, że to jest też trudna robota i nie moja droga życiowa.
Okej, okay, czyli jak uderzałeś tą pięścią w ścianę, to pewnie jakieś po prostu się czułeś głupio, albo to było takie nienaturalne.
Trochę tak, szczególnie, że wiesz, plan filmowy, masa ludzi patrzy, to wiesz, to tak jak my sobie teraz rozmawiamy i mamy fajną pogawędkę, ale byśmy to samo zrobili na stadionie, gdzie mamy kilka tysięcy ludzi, no to wiesz.
Czujesz się dziwnie.
Inaczej, prawda?
I zwłaszcza jak masz okazywać jakieś takie emocje, zwłaszcza takie dziwne właśnie, że frustracja, bycie pięścią w ścianę, to jest takie... To musi być dziwne, no oni mają przedziwne
no, ale był szczytny cel, więc gdzieś tam to zrobiliśmy, fajne było dla mnie doświadczenie.
Mm-hmm. Jestem ciekawy, jak wpływa na aktorów to, że oni grają i właśnie muszą robić te wszystkie dziwne rzeczy, już nawet nie przed tym, że później my oglądamy ich w kinie, ale to, że oni robią te wszystkie dziwne rzeczy i naokoło właśnie jest tyle ludzi. Chodzę teraz na lekcję mówienia i gościu, który uczy mnie mówienia, też jest aktorem i sposób, w jaki on się porusza, jest po prostu taki, ja mówię mu, że jest dziwny, ale to jest takie niezbyt ładne określenie. W każdym razie robi takie dziwne ruchy, których ja bym nigdy na przykład nie odważył zrobić przy kimś, czyli jakieś takie wydaje dźwięki, coś mi pokazuje. Wydaje mi się, że żeby otworzyć się w ten sposób, żeby pokazywać takie rzeczy, to właśnie trzeba robić coś takiego, jak bycie aktorem, żeby ktoś cię zmusił do robienia jakichś ruchów przy innych ludziach i później zapominasz już, że to jest dziwne i możesz się zachowywać komfortowo przy innych ludziach.
My to robimy na treningach, trochę wchodzimy w takie aktorstwo, kiedy nie wiem, gram bandytę, bo kogoś napadam, albo potem gdzieś tam jestem tą osobą, to są scenki. Mhm. No ale to jest za mało, żeby mówić o takiej całości, prawda, o tym wszystkim. I podziwiam, kocham film, kocham teatr i na pewno no podziwiam, szczególnie jak są różne rzeczy nieprzewidziane w teatrze, które się dzieją nagle na widowni, to jest szok.
Tak, albo jak robią improwizacje, czyli że nie wiedzą, co będą robili, to musi być dopiero trudne.
Tak. Tu podziwiam, w Warszawie mamy klub komediowy, nie wiem, czy bywałeś, jest pełna improwizacja, genialne, po prostu.
Właśnie mi mówił o tym ten gościu, warto tam iść według ciebie?
Ja byłem chyba na dwóch czy trzech przedstawieniach jeszcze przed COVID-em, no ubawiłem się setnie, mega inteligentny dowcip, nie taki, no wiesz, każdy dowcip ktoś lubi, ja nie lubię dowcipu takiego typowo stand-upowego, takiego, wiesz, wulgarnego. Mhm. Tu naprawdę miałem szczęście, że były przedstawienia inteligentne, ze smakiem, ale no właśnie to szycie, ta improwizacja, byłem pod wielkim wrażeniem.
Klub komediowy.
Tak.
Gdzie to jest w Warszawie?
Na Zbawiksie to było, niedaleko. Okej,
okay. Muszę się w takim razie przejść.
To polecam. Jest...
Mhm.
To już druga reklama dziś. Noże Bastinelli, klub komediowy.
Tak jest.
Ciekawe, jakie wpłyną na moje konto. Tantiem.
Dobra, myślę, że możemy kończyć. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Na Facebooku Mastro Defense System Poland, na Instagramie MDS Poland, w każdej wyszukiwarce i to tam przekieruję.
I masz jeszcze kanał na YouTubie.
Z YouTubem się tak nie przyjaźnię bardzo, jak z Facebookiem czy z Instagramem. Tam jesteśmy mocno nie na bieżąco, ale chyba teraz najbardziej na Instagramie nas najłatwiej znaleźć.
Zalecam z waszą branżą wejść w YouTube'a bardziej. I zwłaszcza w shortsy teraz są modne.
Okay.
To jest naprawdę fajnie.
Uwierz mi, że bycie influencerem dla mnie już jest wielkim wyzwaniem.
Domyślam się. Dobra. bardzo ci dziękuję za to, że przyszedłeś i bardzo ci dziękuję za otworzenie mi trochę oczu na to, że rzeczywiście może sytuacje mogą być trochę bardziej niebezpieczne, niż mi się wydawało do tej pory.
No to ja dziękuję i też dziękuję za te kilka problemów, które mi naświetliłeś, bo to jest tak, że ja naprawdę lubię się uczyć i taka rozmowa z tobą tutaj też mi pokazała kilka rzeczy, które gdzieś tam sobie za chwilkę zanotuję i mówię bardzo poważnie, muszę to sprawdzić.
Z takiej perspektywy normalnego człowieka po prostu, nie?
Absolutnie.
Dobra, dzięki.
Dziękuję.